21.31, rozpoczynamy rozmowę niedokończone. W studiu Radia Maria, ojciec dyrektor Radia Maria, ojciec Adolf Rydzyk.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak.
Oraz senator Stanisław Karczewski, poseł Elżbieta Witek.
I pan wicemarszałek.
No to marszałek. Teraz tytuły. Pan
szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże, tabu wyborczego.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
U nas może to zaskakuje ludzi, bo tak na początku to było takie zaskoczenie. Ale mówiliśmy, jak zaczynaliśmy radio, no to były takie dyskusje i to ojcowie, księża też, no jak? No i Laudetur Jezus Chrystus, że ma Watykan, prawda? Więc tak. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żeby, no, ma, przecież nie będziemy mieli cześć pracy, jak w socjalizmie, komunizmie było, nie? Czołem, no, cześć pracy, coś takiego, ale by, no, dzień dobry, no, nie. My jesteśmy w Polsce, taka jest u nas historia, to Fatim, jak kończy się różaniec, to mówią dobranoc, prawda, czy w Lourdes dobranoc, czy dzień dobry mówią, na miejscu modlitwy księża i tak to nas szokowało, no ale tam to jest ta latynoska już bardziej kultura. Czy może na zachodzie tego nie było, dopiero papież nasz Jan Paweł II wprowadzał, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy przywracał, może tak, przywracał, tak, no i jak, nasz założyciel, zresztą kiedyś adwokat, później został kapłanem i założył takie zgromadzenie, bo widział, jak są ludzie opuszczeni na górach, nie ma księży, we Włoszech księży pełno, ale ad sola missam, dla samej mszy. To było tak nawet tak bardzo przyjęte, że mieli księdza tamta, a nie szli do tych najbardziej ubogich, oni byli często analfabetami religijnymi. I on założył takie zgromadzenie misyjne Najświętszego Odkupiciela. Mówi, jesteśmy odkupieni najdroższą krwią Chrystusa. Odkupieni jesteśmy. I stąd odkupienie, redemptor, pan marszałek zna łacinie, z łaciny, bo jest lekarzem.
Ale... Większość rozpoznań pisze się w języku polskim, ale uczyłem się łaciny.
A bo na medycynie to było.
Na historii też?
Na historii też.
Uczyłem się i w liceum.
Kiedyś nawet dosyć dobrze tą łacinę znałam. Miałam świetnego nauczyciela.
Tak, łacina jest pierwszym językiem.
Tak, zresztą myślę, że do historii warto wrócić. Tak. Przynajmniej cytaty
ale
łacińskie.
Absolutnie,
znakomite.
Absolutnie. No, ale to w każdym razie i on... To wtedy była walka z Matką Najświętszą, takie bez dużo błędów i wprowadził takie pozdrowienie nam. Laudetur Jesus de Maria Semper Virgo. Odpowiadaliśmy i odpowiadamy Nunc et Semper, ale my po polsku stąd mówimy redemptoryści, tak. I niektórych to może szokuje, dlatego takie pozdrowienie. I proszę Państwa, cieszymy się bardzo, że dzisiaj mamy takich gości w Radiu Maryja, przedtem w telewizji i w radiu. Dobrze, że możemy rozmawiać. Takie nocne rozmowy Polaków w trosce o ojczyznę. Bardzo dziękujemy. Państwo pracujecie ciężko. Jak tak zapytałem, ile pan marszałek spał, już pani rzecznik, nie zdążyłem, nie wypadało mi kobiety pytać tego wszystko.
Cierpię na bezsenność i dzisiaj będę spała też tylko 3 godziny, bo...
Ale ja mówię tak sobie, nieraz mówię, Boże, żeby człowiek jeszcze mógł nie jeść i nie spać. Ile by zrobił jeszcze, prawda? Ile by
ale
czasu...
Ale wykorzystywać ten
jedna
czas,
jedna trzecia chyba
ma,
życia czy... to na sen nam.
Ale po coś to jest dane, to jest
ale
potrzebne.
To jest dane. Tak, musimy się wyciszyć, tak. Musimy odpocząć.
Nerwy muszą odpocząć, tak. Prawda? Tak. Właśnie. Proszę Państwa, dziękujemy za te rozmowy. No, jeżeli mogę, bo Państwo jesteście pan marszałek Senatu, pani poseł i równocześnie rzecznik prasowy klubu PiS, prawda?
I partii.
Czy partii, nie klubu.
I partii, i klubu.
A to jest tak, bo no, to się uczy, to dowiaduje się. Tak, w każdym razie, no dzisiaj jeszcze następną ustawę wprowadzili. Jestem, no to jest coś dramatycznego. Jeżeli naród cały będzie świadomy, dobrze te rozmowy prowadzimy, to jest uświadamianie narodu. Uczymy się wszyscy, proszę Państwa. Tylko świadomy naród, już Wincenty Witos, chłop, rolnik, a równocześnie premier. Międzywojenny czas. Polska powstawała po niewoli, mówił. Polski nie uratuje nawet geniusz, ale cały świadomy naród. Ja dodaję jeszcze o prawym sumieniu. cały świadomy naród. Tego nam potrzeba. Media ogłupiają ludzi, przepraszam, ale w dużej mierze te media, nawet informacyjne serwisy, to są takie rozrywkowo-sensacyjne. A nie ma informacji. Informacja jest po to informare, prawda? Wprowadzać w formację, formować. Po to jest. Wiadomości powinny formować ludzi właściwie, uformować osobowości. I właśnie to, co dzisiaj się stało, ja jestem no, nie tylko może zaszokowany, nie, ale no, pytam się, gdzie ja jestem. To jest coś, nie mam słowa i jeszcze więcej. Dla mnie to jest tak przewrotne, takie kłamstwo kłamstw. Norwid już mówił, ty Zachodzie, pycho pych, ty Wschodzie, kłamstwo kłamstw. I to jest to wschodnie. Nawet wczoraj, jak prezydent jeszcze funkcjonujący podpisał tą ustawę o in vitro, która jest kłamstwem, począwszy od nazwy samej, że chodzi o leczenie człowieka, bezpłodność, to jest kłamstwo, bo to nie jest leczenie, to jest inseminacja. Przepraszam, tak, inseminacja to rolnicy, to hodowcy.
Sztuczne zapłodnienie.
Tak, no, to nazywali inseminacja. Prawda? No bo to jest tak. Proszę Państwa, jeżeli i to prezydent podpisał, nie wiem, czy czekał na to, na 22 lipca, czy wiedział, w jakim dniu podpisuje. To jest przecież, to jest data PKWN, prawda? Mm-hmm. To jest wprowadzanie komunizmu wtedy w Lublinie, to się stało, 44 rok, Sowieci to zrobili, przy pomocy ludzi, nie wiem, nieświadomych, jakichś sprzedawczyków, Polaków, prawda? Poszli i zrobili to. Komunizm, i to mieliśmy te ciemne lata komunizmu, jakie były konsekwencje tego wszystkiego. 22 lipiec. Prezydent to samo robi. To jest wtedy. A mógł wybrać, bo wczoraj było też Marii Magdaleny. Mógł wybrać postawę inną. Maria Magdalena to była, no, pokazywali ją, ją chcieli ukamienować w Izraelu. Uratował ją Chrystus. Grzeszyła. Człowiek jest grzeszny, ale człowiek grzeszny, normalny powie, dobrze, ale ja zgrzeszyłem. I chcę dobra, chcę się nawrócić. I myślałem, że prezydent, który ja go widzę, ja to celowo mówię, proszę Państwa, celowo to mówię, bo ja go widzę i to jest zgorszenie dla ludzi. Widzę, jak idzie do komunii, biskupi, kardynał, podają mu komunię, wszystko cacy, cacy, wszystko, to jest nie cacy. To jest zgorszenie, bo to głowa państwa daje zgorszenie ludziom, narodowi. To obowiązuje. Czym wyżej się jest, tym bardziej go widać. Prawda? I to jest albo gorszy, psuje, albo naprawia i prostuje. I właśnie wczoraj to zrobił. Dzisiaj Sejm, ustawa o zmianie płci. Kobieta po 18 latach, czy od 18 roku życia, mężczyzna, można powiedzieć, a od jutra jestem kobietą, mężczyzną. A ten, od jutra jestem mężczyzną. Dzisiaj słyszałem też, no, na przykład idzie do więzienia kobieta, a powiedziała, że jest mężczyzną i przepisali jej to. Bo mówią, nie tak jak w metryce. No to nie w metryce, tylko biologia. Nie na papierze, tylko masz w organizmie, organizm. Prawda? No idzie do więzienia, ona jest powiedziała, że jest mężczyzną, przepisali, powiedzieli, uznali, że jest mężczyzną. Jak to może uznać? Nikt nie może uznać, że psychiatra. To ten psychiatra też powinien się leczyć. Przepraszam, no przecież to nie mówi wbrew prawdzie. No przecież to jest logiczne. Biologia. No i co? I Sejm w Polsce chce to przeprowadzić. Senat, parlament. Ale to wszystko, nie tylko to in vitro, ta sprawa, związki homoseksualne, edukacja. Minister edukacji nie dba o to, żeby dobra, żeby była historia, korzenie nasze, żeby była literatura, żeby wychowywać człowieka pięknie. Tylko gender, żeby wprowadzać. To jest, ja nie chcę mówić, bo mnie do sądu podali. Jak nazwałbym taką kobietę, która takie rzeczy wygaduje? To przecież to nie jest normalne, to nie jest zdrowe. Tak mówi, jak mówią normalnie ludzie. W każdym razie nie dba się o nic. Zrujnowana gospodarka. Polacy wyjechać z Polski, mówią 2 miliony wyjechały. A kto to liczył? Nikt tego nie liczy, tylko wystarczy popatrzeć na wioski, na miasta, jak się wyludniają. Po kolędzie to widać. Co nawet nieco drugi dom, tylko więcej. Nie ma młodzieży, nie ma młodzieży. Wyjechali. To nie 2 miliony. Jeden ksiądz mi mówi, 1/3 w parafii mi wyjechała. No to, proszę Państwa, czyli co? Polska dla kogo? Nie ma żadnej przyszłości. Gospodarka leży, niezainteresowanie się niczym. I tylko takie granie, taki teatr obrzydliwy przy pomocy usłużnych mediów i funkcjonariuszy w tych mediach. To jest to. No coś dramatycznego to, co robię. No. Ja wczoraj powiedziałem, w tym byłem w Poroninie, miałem kazanie i zacytowałem Lenina, co powiedział do Gorkiego, napisał. Przepraszam, bardzo, bardzo, no, słowa straszne, ale powiedział ten... jakby nazwać, no, powiedział tak, smród tego padliny Boga roznosi się po świecie. Smród padliny Boga roznosi się po świecie. I to jest ta kontynuacja, ta nienawiść. Lenin, rewolucja francuska przy tym i tak dalej. Sprzeciwko Bogu było zawsze. Szatan od chwili, od raju, prawda, ujawnił się i walczy z Bogiem. I to widać, ta kontynuacja, to jest ta nowa lewica. Szkoła frankfurcka i tak dalej, oni się wcale nie skończyli, tylko się przepoczwarzają. I tu jest walka cywilizacyjna w tej chwili. I właśnie to, nie wiem, co państwo na to, co dzisiaj się stało, no. Ale dla mnie to jest coś strasznego. Coś strasznego. To nie jest żaden żart. Będą konsekwencje. No na przykład małżeństwo. Małżeństwo jest, dzieci i tak dalej. Znam, jestem w Toronto i ojciec Jacek mówi mi, ojcze, a tu jest siedziba rządu Ontario. Pani premier wychowała 2 córki i odkryła, że jest lesbijką. Zostawiła męża i tego. I cóż, jaki przykład dla dzieci. Przecież to wariatka. Tak by ktoś powiedział, nie? To jest wariactwo. Tak by ktoś powiedział.
Ojciec poruszył...
No, ale i co się dzieje? To jest ta właśnie cywilizacyjne wszystko. I ja pamiętam, jak strasznie wygadywali w mediach na arcybiskupa Dzięgę po tym, jakimi słowami, epitetami ci funkcjonariusze. Pokazane. A teraz ksiądz arcybiskup Hozer, jeżeli coś mówi w sposób bardzo kulturalny. Ta walka trwa. Ta walka trwa i to jest teraz już... To jest naprawdę, to już jest walka cywilizacyjna. To jest kwestia, czy będziemy w ogóle istnieć. To już nie tylko, czy chleb będzie, bo chleb może będzie, ale to jest coś dramatycznego i dzisiaj Sejm to zrobił. Sejm to zrobił. Odchodzący prezydent to zrobił. Myślał, mógłby przynajmniej na koniec coś dobrego. No. I premier. Takie rzeczy. Kłamstwo kłamstw. Wprowadzenie, pchanie tego. Przepraszam, że państwo, może pas prowokuje, bo może wam nie wypada powiedzieć.
Nie, ale my możemy odpowiedzieć.
Jako pani rzecznik, tak?
To znaczy,
pani
ja powiem, znaczy ja powiem tak, ojciec poruszył tutaj bardzo wiele wątków. Ja chciałabym nawiązać do pierwszego, niezwykle istotnego. Otóż Polska ma przed sobą przyszłość.
Ale to zależy, czy będziemy świadomi.
Tak, pamiętajmy o tym, ludzi. Tak, pamiętajmy po pierwsze o tym, że my od wieków byliśmy państwem chrześcijańskim, narodem o wspaniałej kulturze, o wielkim dorobku cywilizacyjnym. Byliśmy przykładem dla innych. Byliśmy państwem, który dawał schronienie wszystkim prześladowanym. Złoty wiek kultury polskiej, przypomnę, to właśnie Polacy. Ale nie tylko nadmierna pycha nas zgubiła w którymś momencie, ale także nasi wrogowie, którym ta siła Polski nie była na rękę. I pamiętajmy, że jedną część elity polskiego państwa wymordowali Niemcy, drugą część elity wymordowali Sowieci. My po II wojnie światowej zostaliśmy praktycznie bez elit. Ale jest coś takiego w naszym narodzie, myślę, że Pan Bóg swoje tutaj dzieło czyni, że w każdym pokoleniu odradzają się te jednostki, które tą elitą chcą być, wskazywać ten dobry kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać. I to, o czym ojciec przed chwileczką powiedział, czyli te zmiany cywilizacyjne, niezwykle niebezpieczne i szkodliwe. Ja się zgadzam całkowicie, że tutaj jest walka o przetrwanie cywilizacji. Dlatego, że my zaczynamy eksperymentować z człowiekiem. A jeśli ktoś zaczyna eksperymentować z człowiekiem, czyli wkraczać w naturę, to się nigdy dobrze nie kończy. Jeżeli prześledzimy cywilizację starożytnego Rzymu czy starożytnej Grecji, to przecież tam mamy doskonałe przykłady tego, że właśnie takie zwyrodnienia, takie odejście od zasad moralnych,
od natury,
stało się od natury, stało się przyczyną, tak, stało się przyczyną różnych dewiacji i stało się przyczyną upadku tych cywilizacji. No myślę, że my nie chcemy w takim kierunku podążać. Natomiast rzeczywiście obserwujemy od paru ładnych lat otwieranie coraz szersze drzwi na wchodzenie kultury, która nam powinna być kompletnie obca. To nie jest nasza cywilizacja. To nie jest nasza kultura. To nie oznacza, że my uważamy, że wszyscy powinni myśleć tak samo. Nie. My, różniąc się, jesteśmy w stanie ocenić. Jeśli jest zło, to możemy docenić dobro. Gdyby tego zła nie było, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że dobrze postępujemy. Musimy się różnić. Tak ten świat jest stworzony. Ale są pewne fundamenty, których nie wolno nikomu niszczyć. My w tej chwili zaczynamy podcinać gałąź, na której siedzimy. To jest bardzo mocno wrośnięta gałąź i korzenie naszej cywilizacji, naszej religii, naszych dokonań, dokonań naszych przodków, wspaniałej, cudownej historii. O tym nie wolno nam zapominać. I to, co dzisiaj się wydarzyło, czyli ta ustawa, projekt ustawy w Sejmie, to naprawdę nie wynika, czy wcześniej pigułka, dzień po, czy też ustawa in vitro. Tak naprawdę w tej chwili nie chodzi
już,
o nic
już człowiek
innego.
Zapomina, co jest,
tak,
co było.
Tak, tak, tego jest dużo.
Oni cały czas o tej, przepraszam, jeżeli tak cały czas na tylko pewnym, powiedziałbym, fragmencie
bardzo, tak.
Można powiedzieć, no, w cudzysłowie, organizmu człowieka się zatrzymują i to tak, jakby nie było głowy, rozumu, jakby nie było całego człowieka. Tak tylko jedno i powiedziałbym głodnemu chleb
na myśli.
Ale to
jest celowe, ale to nie jest przypadkowe.
To nie jest przypadkowe,
to jest celowe, a w Polsce naprawdę Polacy żyją zupełnie innymi sprawami. Brak pracy, brak mieszkań, młodzi wyjeżdżają, bo nie mają tutaj perspektyw. Mamy wzrastającą, tak, mamy wzrastającą liczbę głodujących dzieci, naprawdę. Liczba rodzin, które żyją poniżej minimum socjalnego. My w ogóle mamy kryzys rodziny. My za kilkadziesiąt lat będziemy w takiej sytuacji, kiedy będziemy mieć lukę pokoleniową. Tak. To jest nasz główny problem. Demografia. Jeśli nie zadbamy o rodzinę, jeśli nie osadzimy jej mocno w społeczeństwie polskim, jeśli państwo nie obejmie opieką, rzeczywistą opieką.
Oczywiście
my rodzinę pojmujemy tylko w taki sposób, zresztą nasza konstytucja niedoskonała, ale jednak obowiązująca wyraźnie mówi o związku kobiety i mężczyzny jako małżeństwie. Nie ma mowy tutaj o żadnych związkach partnerskich czy o małżeństwach homoseksualnych, ale to mimo tej konstytucji
dzieje się. Ale teraz wprowadzili. Jeżeli powie ktoś, przepraszam.
Jeszcze do końca nie wprowadzili. Na razie przeszło to przez Sejm. Ta ustawa, jeszcze mamy tutaj po drodze Senat, choć należałoby patrzeć logicznie rzecz biorąc, że jeśli przeszło to przez Izbę,
PO, zaraz to podpisze dwoma rękami, lewica.
Tak, ktoś mnie, ale to nie jest przypadkowe także z innego powodu. My jesteśmy w kampanii wyborczej. I proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska bardzo mocno puszcza oko do lewej strony sceny politycznej. Tam się w tej chwili ta lewica podzieliła.
To już nie
podzieliła,
jest puszczanie oka, tylko to już jest wyraźne przejście. To już nie jest kokietowanie lewej strony, tylko przejście całej Platformy na lewo. Bo to znaczy,
ale jeżeli pani
to nie jest kokietowanie lewej strony, tylko przejście,
ale panie
przejście
marszałku,
na lewą stronę.
Ale czy po to, żeby być przy władzy, zdemontować człowieka?
To jest ich cel. Celem jest władza, a nie Polska.
Mnie się wydaje, ja spotykam ludzi lewicujących. Naprawdę, spotykałem ludzi również komunistów. Ba, spotykałem ludzi ateistów, także tu w radiu, gdy było tak bardzo źle, ateiści mówiący, że są marksistami. Czy,
i szanują życie.
Ale nie, ale tak, oni mi przychodzili tacy, którzy... i co mogę pomóc, bo to, co się dzieje, to jest niesprawiedliwe.
Tak,
a więc jakieś minimum, jakieś uczciwość, a nie. Jeżeli jeszcze pani poseł, pani rzecznik, mówimy, bo my tak dotykamy tylko. Polska, ja widzę tutaj, że Polska dalej jest i oby była przedmurzem chrześcijaństwa. Bo proszę zobaczyć, Polska zawsze była uderzana, Polska, i przez cywilizację i turańską, i tą bizantyjską, czy prawda?
Tak, tak.
Byliśmy zawsze i zawsze...
I zawsze wychodziliśmy obronną ręką. I było zawsze. I
chyba, że wady narodowe i brak świadomości.
A to też mamy swoje wady
tak,
narodowe,
niestety. Tak, i tu trzeba pracować nad sobą.
Ale po to właśnie, dlatego właśnie trzeba naprawić
Jan
polską
Paweł
szkołę.
II, proszę zobaczyć, kiedy oni uderzyli? Po śmierci Jana Pawła II, zaraz.
Tak, czuli przed nim respekt, to jest prawda. Także i tutaj wewnątrz, u nas w kraju. Natomiast no, trzeba odbudować,
ja bym powiedział,
naprawić polską oświatę, edukację.
Ale Pan Bóg, ja wiem, że Państwo jesteście świeccy, ale ja cały czas patrzę, nie dlatego, że jestem księdzem, tylko zostałem księdzem dlatego, że jakoś tak Chrystus zachwycił mnie, prawda? I co? I widzę, Pan Bóg nam pokazuje.
Tak?
To z Polski w ostatnich czasach przecież wyszedł Jan Paweł II. Taka postać, no niesamowita. To z Polski, siostra Faustyna, najbardziej znane nazwiska w świecie.
Tak.
Siostra Faustyna Kowalska, Boże miłosierdzie, tutaj to. I nam potrzeba tutaj do tej miłości się zwrócić. Pan Bóg nie ogranicza człowieka, tylko daje szansę. Przepraszam. I tylko, żebyśmy
ale
byli
musimy
wierni.
To robić wspólnie, wszyscy tak, wspólnie,
absolutnie,
we wspólnocie.
Absolutnie.
Tylko wtedy nam się może to udać.
Wszystko, co nas jednoczyć się wokół zadania. Zadaniem jest Polska, uratowanie Polski. Prawda?
A władza jest tylko narzędziem do realizacji tego właśnie celu, jakim jest wspólnota silna.
Albo władza jest Benedykt XVI, który zresztą mówiąc, jeżeli te rzeczy wejdą, te gender, to zrobią w narodach więcej szkody niż nazizm i komunizm.
To prawda.
Tak
i dlatego
ale mówi. Tak, i Benedykt XVI mówił, jeżeli nie zachowamy pewnych spraw, świętego Augustyna cytował, to będą rządy barbarzyńców. Pewne zasady są. I te zasady są rujnowane teraz. I to są barbarzyńcy. Barbarzyńskie podejście. Państwo nie musicie mówić nic, ale ja, bo zaraz zaczną tam was...
Nie, my się nie boimy swoich poglądów.
My mówimy odważnie. W Senacie debata na temat in vitro trwała kilkanaście godzin. Później kpiono z niej, kpiono z naszych poglądów, kpiono z naszej wiary, kpiono z naszych przekonań.
I to często ci, co idą do kościoła
I to mówił jeden z naszych senatorów, Stanisław Kogut. Powiedział bardzo dobrze, to są katolicy tylko weekendowi. Jeśli ktoś jest katolikiem, to jest katolikiem. Jeśli ktoś jest
ale po głosy do katolików przyjdzie.
Jeśli ma swoją... Ma wiarę, to nie może zostawiać swoich poglądów i swojej wiary w szatni, tylko musi działać i musi postępować zgodnie z tym, w czym wyrósł. Natomiast ja powiem tak, no to, co się dziś stało i to, co dzieje się do tej pory, no jest i wbrew nauce, wbrew logice, wbrew naturze. Bo przecież nie można zmienić sobie w sposób psychiczny tego, co jest zapisane w chromosomach. prawda? No nie da rady, bo tak jak ojciec mówił, to jest wbrew
nawet operacja,
naturze.
Gdyby sobie coś tam pozmieniał, to
nie ma operacji chromosomowej.
Ale teraz nie ma, ale nie teraz ma. Nawet to bez tej operacji. Ułatwione. Ale kto to wprowadził? Krzysztof Będkowski, który zmienił się na Anna Grodzka.
No. No tak, no i tak to jest, proszę ojca.
Ojciec
ale
rodziny.
Ale popatrzmy też i optymistycznie, bo gdybyśmy byli bardzo pesymistycznie, ojcze, do tego nastawieni, to by nas tutaj nie było. I byśmy
ale jak to jedna osoba
polityką
wprowadza, czyli jest ta osoba też wprowadzona i ma zaraz.
Ale nas jest więcej, na szczęście.
No dobrze, ale w Sejmie nie i w parlamencie. No,
ale nas jest...
Po Polacy
ale
tak
każdą
wybrali.
Ustawę ale... można zmienić. Tak. Każdą ale... ustawę można zmienić, jeżeli ma się większość.
No.
Ale czyli już nasze społeczeństwo wykazało się mądrością i jednak zagłosowało na Andrzeja Dudę, bo jednak chce zmian i widzi, no, że te zmiany w Polsce są konieczne, potrzebne. Już
oby
czujemy
to była zapowiedź wiosny.
Tak na to liczymy i tak to odbieramy i tak to oceniamy. Bo tak. To, czym
ale to zależy od mądrości narodu. Zależy od wszystkich. Wszystkich.
Dlatego mówimy od wspólności.
I od wierzącego, i od niewierzącego.
To nasze, proszę ojca, wielkie zadanie. Dlatego, że nasze społeczeństwo, Polacy zostali potwornie podzieleni. I my w tej
ale to
chwili...
zrobili, bo oni zrobili.
Tak, i to jest
oni
to również...
Oni dalej robią divide et impera, dziel i rządź.
Tak jest. Kłuć. Jest właśnie po to robione, żeby Polaków
tak,
dzielić.
Tak.
Różnić i dzielić.
Tak.
I po to, żeby wygrać wybory. I liczyć na to, że ta część, która, którą my określimy, zagłosuje na nas i dalej będziemy mieli władzę.
I tak, i mieć media, i mieć media po to, żeby wmówić ludziom, które... jesteście szczęśliwi.
A mieć również instrumenty, które
ale to samo, proszę popatrzeć, to samo robią, proszę, ja popatrzę na Afrykę, na Amerykę Łacińską. Jak tych ludzi, to już nawet nie oskubują, tylko w ogóle no to jest coś dramatycznego. Kraje bogate w złoża, niezwykle nędza. Niektórzy tylko są bogaci. Również tych tubylców, to niektórzy. A reszta z zewnątrz to wszystko ciągnie. To samo Ameryka Łacińska, teraz papież był. Co tam ziejek? No to coś niesamowitego. I papież na to zwracał uwagę, na te sprawy społeczne, organizowanie się mówi. Papież mówi o organizowaniu się. Ten papież mówi, właśnie trzeba uprawiać politykę.
Właśnie.
Katolik musi wchodzić w politykę.
To jest działanie
Benedykt
na rzecz dobra.
Jan Paweł II to mówił. Jan Paweł II mówił w Christi Fidelis Laici. Tam wyraźnie pisze, macie wchodzić w partię, powinni katolicy wchodzić. Nawet mimo tego, że nieraz posądza się o korupcję, czy mówi się, że jest korupcja, no to tą korupcję wyrzucać. I wchodzić i organizować się, prawda?
Znaczy myślę, że Kościół ma takie samo zadanie jak politycy, jak szkoła, żeby...
Dobro wspólne.
Dobro wspólne mieć na uwadze, żeby edukować,
człowieka.
Żeby apelować, że tylko we wspólnym działaniu jesteśmy w stanie tak. odbudować to, co zostało zniszczone. My nie mówimy o tym, że Polska jest ruiną. My tego nie mówimy. Natomiast mówimy o zepsuciu państwa. Jeżeli Platforma Obywatelska twierdzi, no, znaczy, że nie można tego zrobić...
Ja bym powiedział,
zrobić,
że to jest ich metoda, to zgliszcza.
No, oni tak ostatnio próbują nam przypisać takie
nieprawdziwe
zresztą, którego rzekomo miał użyć Andrzej Duda, że Polska jest w ruinie. Nie rozumiejąc, prosty przekaz. Naprawdę, dziecko z gimnazjum by to zrozumiało, przynajmniej mój wychowanek by to zrozumiał. Jeśli Andrzej Duda mówi, że jeśli nasi przodkowie potrafili z ruin odbudować zgliszcz, państwo
tak
polskie
jest, tak
ze zgliszcz,
brzmiało.
To my dzisiaj potrafimy też naprawić to państwo, w sensie naprawy tego, co zostało zepsute, czyli wymiaru sprawiedliwości, edukacji, służby zdrowia, zaufania do państwa, rodziny, pomocy społecznej. Państwo musi służyć
obywatelom.
Że
każdy obywatel jest,
każdy jest
pełnoprawnym
każdy
człowiekiem.
Każdy jest ważny. Nawet taki,
i
który
biedni,
uważa...
zwłaszcza tak. zwróci uwagę na to, żeby nie było u nas głodujących.
No to jest
ja czytałem, że
podobno
700 tysięcy dzieci, tak. inni mówią więcej, dziennie nie ma jednego posiłku ciepłego.
Ja pracując w szkole widziałam, że miałam stołówkę, że to był jedyny ciepły posiłek, który dziecko w szkole mogło zjeść. Dzisiaj niestety pod rządami Platformy to jest fatalny błąd był.
Nawet to zlikwidowanie.
Odchodzi się od stołówek i albo nie ma ich w ogóle, czyli pozbawia się dziecko możliwości zjedzenia tego jednego posiłku, albo ściąga się catering, czyli daje się zarabiać firmom zewnętrznym, zamiast swoim kucharkom w swojej kuchni, czyli postawić na swoich pracowników.
Świeże, ciepłe.
Tego nie ma. My chcielibyśmy to naprawić, chcielibyśmy przywrócić, o tym mówimy. Stołówki szkolne, gabinety stomatologiczne, pielęgniarskie powinny wrócić do szkół. I to nie jest żadna utopia, to naprawdę można zrobić. Jeśli Platforma mówi, że nie da się, to niech nam da spróbować. My im pokażemy, że można.
Nie można, Beata Szydło bardzo często powtarza, i że można, jak ktoś mówi, że nie można. No właśnie można, no my chcemy pokazać, że można i że trzeba, bo w Polsce jest potrzeba.
Bo będzie jeszcze gorzej.
Wiele zmian, gorzej. Jeśli się tego nie zatrzyma się.
Następny etap będzie, będą walczyć o eutanazję.
Tak, tak. Znaczy jeszcze, już mamy w tej chwili, jeśli pamiętacie, w Stanach Zjednoczonych przeszła ta ustawa, czy ten projekt, decyzja podpisana przez prezydenta o zawieraniu związków homoseksualnych. No tak. I co się rozpoczęło parę dni później? Bigamiści, poligamiści zaczęli się domagać.
Kolejne kroki, później
oni
zawsze
też
są
chcą.
Następne.
Wiadomo, da się palec, co się bierze całą rękę. Ale daleko nas to nie zaprowadzi do przodu, raczej cofnie. I to mocno cywilizacyjnie cofnie.
Także to po tym, tamtej rewolucji u nas komunistycznej przychodzi komunizm, przychodzi lewica inaczej, prawda? Przychodzi, to jest też lewicowe. Ojcze, rozmawiamy dalej, co?
No tak.
To prosimy.
Rozmawiamy o wizji przyszłości Polski w kontekście wyborów parlamentarnych.
Znaczy, wiem, że lewica zapomniała o tym, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu hasłem naczelnym lewicy była troska o człowieka.
Już tego nie ma.
Dzisiaj już nie ma tego. Oni się nie zajmują troską o człowieka. Oni się zajmują takimi sprawami światopoglądowymi, tak, światopoglądowymi, właśnie genderyzmem, właśnie związkami homoseksualnymi. Uważają, że wolność człowieka polega na tym, że każdemu wolno robić, co mu się żywnie podoba. Otóż nie. Ja mówiłam o tym na antenie telewizyjnej, że w moim przekonaniu wolność prawdziwa polega na samoograniczaniu się.
Wolność wiem, kończy się wszystko... moja wtedy, gdy szkodzę drugiemu.
Tak, tak. Wiem, że nie wszystko mi wolno. No,
mogę szkodzić przez to, granice. Że deprawuję, jest tak. Gorsze. Trzeba dalekosiężnie myśleć, prawda? Dalekosiężnie. Pan marszałek, ale jeszcze może, a gdzie pan marszałek jako lekarz funkcjonował, czy funkcjonuje również?
No jeszcze funkcjonuje, prawda, coraz w mniejszym zakresie, ale staram się pracować, operować, dyżurować.
Spotykam... ludzie, to jest
tak,
też...
No. Ja nie wiem, jak będę miał w tą niedzielę, będę to, miał dyżur w Nowym Mieście nad Pilicą.
I dyżur. Cały tydzień w Senacie, ale tak. W Senacie i później niedzielę
w
szpitalu.
W Senacie, ale i w drodze z panią prezes Beatą Szydło. Czasami żartuję tak, że jadę do szpitala i odpoczywam od problemów politycznych, a jak uprawiam politykę, to odpoczywam od trudów chirurgicznych i mówię i żartuję, że cały czas odpoczywam.
Ale to jest radość, że człowiekowi się pomaga, prawda?
Tak, to jest wielka radość. Ja dlatego wybrałem chirurgię, zdrowe. Bo tam to tak widać, takie namacalne, że się pomoże człowiekowi, coś się wytnie, zoperuje. Niedawno operowałem, kilka dni temu operowałem 96-letnią osobę. W bardzo dobrym stanie wyszła ze szpitala i jest zdrowa. Także
pięknie.
Niesamowite.
Pięknie.
Szczęśliwy, że po operacji czuła się tak dobrze.
No to wyjątkowy szpital, bo w wielu szpitalach...
Nie, to taki... pani... To znamy jedną panią polityk, która twierdziła, że pacjenci powyżej 80 roku życia nie powinni...
No, to oni byli jeszcze po 60.
To jest skandal.
Ale to, co w Polsce jest, to jest skandal. Czekać ileś miesięcy na badania serca, czy czekać na
ale to bardzo wielu pacjentów, powiedzmy sobie, proszę ojca, szczerze, że umiera. Taka
tak samo
prawda,
sprawy
tak,
rakowe.
Nie zdąża.
Ja mogę powiedzieć, no teraz mam takie doświadczenie, prawda, ojcze mamy z ojcem Janem, królem, pozdrawiamy go.
Pozdrawiamy serdecznie.
Wspaniali lekarze.
No bo w Polsce
wspaniała
są
służba zdrowia, jaka kultura.
Wszyscy pracownicy.
Szpital wojskowy. Na szaserów.
Mam ten szpital, dobry szpital.
Bardzo. Ale myśmy się pytali właśnie, pytaliśmy też pana, doszło tak. To pytanie, tak, gdzie proszę, ojca Jana, gdzie możemy go umieścić, prawda? No właśnie, tak, ale też dziękujemy. właśnie pan nam też, pan marszałek nam, by zapytali, bo po prostu wiem, że jest lekarzem. No kogo mam zapytać?
Zawsze jestem do dyspozycji. No
tylko według kompetencji. Krawiec niech będzie krawcem.
Ale pan marszałek...
Ale politykiem też,
Polityk
powinien się zajmować polityką.
Ale polityką powinni się zajmować wszyscy.
Pan marszałek pomaga wszystkim. Nigdy nie pyta, polityka kto kim jest.
Bo polityka to jest dobro wspólne. Politykom.
Nie rób ze mnie anioła.
Proszę, jak?
Powiedziałem, że pan senator, pan doktor jest naprawdę cudownym człowiekiem, który pomaga ludziom i to jest właśnie cenne. Nie pyta nigdy... Kto przychodzi po pomoc?
Bo tacy są normalni lekarze. Bo tacy, ale ja muszę powiedzieć, że dotąd takich lekarzy spotykam. Dotąd takich lekarzy spotykam i jakoś mam szczęście.
Bardzo, ale nie wszyscy mają takie szczęście.
Ale dużo też odbiera się opinii przez jeden proszę... czyn kogoś i wszyscy, tylko ale tak samo struktury są złe i ci lekarze nie mają jak to... Przecież to te wszystkie przepisy idiotyczne, co porobili, prawda?
No to jest temat taki bardzo złożony, bo muszę powiedzieć, że jednak zaufanie społeczne do zawodu lekarza na przestrzeni wielu lat spadło. Spadło.
Bo to propaganda. No jest to jest ale w ramach tego divide et impera.
No, może
to jest
i
to
tak.
Dziel i rządź. To jest stara komunistyczna zasada. Skłócić ich. To jest ta lewica. Oni ona kłóci.
Ale w studiu Radia Maryja siedzi ksiądz, lekarz i nauczyciel. Do którego z tych stanów zaufanie społeczne przez propagandę nie zostało nadszarpnięte?
A ma ojciec rację, faktycznie.
Do
tak
każdego.
Jest.
Do nauczyciela, do lekarza, do księdza również.
Tak.
To propaganda.
A do rolnika nie? No. A do górnika nie? No.
Ale chyba do naszych stanów najbardziej, ksiądz słusznie to zauważył.
To jest właśnie to dzielenie społeczeństwa, tak. Dzielenie Polaków.
No i właśnie, żeby tylko w to, jeżeli będziemy edukować, jeżeli będziemy
edukacja i działanie jednak polityków, nasze działanie musi zmieniać podejście ludzi.
Prawo też musi być zmienione, ma służyć obywatelowi i ma być jasne, proste i czytelne. Bo tam, gdzie prawo niejasne, tam w ogóle nie ma prawa.
Prawo pisane jest fatalnym językiem, to też trzeba powiedzieć. Czasami u nas w Senacie dochodzą ustawy, które są korygowane w ilości 100-200 poprawek legislacyjnych. Tylko.
Drodzy Państwo, w naszym studiu goście senator Stanisław Karczewski, który jest wicemarszałkiem Senatu, jest szefem Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jest z nami również pani poseł Elżbieta Witek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Nasz zasadniczy temat, który kontynuujemy po pierwszej części naszych rozmów zarówno na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, to wizja przyszłości Polski w kontekście wyborów parlamentarnych. O tej sytuacji naszego państwa, o sytuacji na kanwie ustawy o in vitro podpisanej przez prezydenta, jak również o tej debacie, która miała miejsce w Sejmie odnośnie zmiany płci i chyba całokształtu naszej świadomości, naszego życia, naszych relacji. Wiele usłyszeliśmy. Natomiast ja proszę Państwa, byśmy przed zaproszeniem naszych radiosłuchaczy do dyskusji w kilku punktach zarysowali tę wizję przyszłości Polski w kontekście wyborów parlamentarnych, te wybory 25 października. Kampania wyborcza w tym roku jest obfitą kampanią wyborczą, bo zakończona kampania prezydencka, przed nami kampania parlamentarna i tutaj wiemy, że będziemy ścierać się i walczyć, czy ugrupowania będą walczyć o głosy, przedstawiając swój program, swoją wizję. Dzisiaj chcemy zapoznać Państwa z tą wizją prawicy, bo Państwo chociaż reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica i tutaj tych ugrupowań jest już cztery, a tutaj Prawo i Sprawiedliwość oczywiście liczebny, ale też chyba taki najbardziej, jeżeli chodzi o staż, taki już doświadczony proces polskiego życia politycznego i parlamentarnego ma za sobą.
Odnieśliśmy sukces, bo udało nam się Jarosławowi Kaczyńskiemu, Prawu i Sprawiedliwości, zjednoczyć prawicę. Jak ojciec powiedział, mamy cztery partie, które wspólnie pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości będą walczyć o zwycięstwo w tych wyborach. Ale naszym celem nie jest zwycięstwo, naszym celem jest zmiana w Polsce, bo spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi i to rozmawiamy od wielu lat i wiemy, że Polacy chcą zmiany, chcą naprawy. Mówią nam, że wiele rzeczy zostało źle zrobionych, że wiele rzeczy zostało zaniedbanych, że wiele spraw nie rozwiązuje się w Polsce. Mamy wiele problemów. O tych problemach moglibyśmy mówić cały wieczór, bo to są problemy demograficzne, służby zdrowia, już tu wymieniane. I właściwie w każdym obszarze jest źle, jest niedobrze. I zbijamy się w takiej zbitce tego, co Platforma Obywatelska nam wmawia społeczeństwu i to w ubiegłym roku, w 25. rocznicy odzyskania niepodległości słyszeliśmy, że Polska to zielona wyspa, że Polska najlepiej wykorzystuje środki Unii Europejskiej, że Polska i tak dalej, że jesteśmy najlepsi, że jest wszystko dobrze. Tymczasem my w zderzeniu z rzeczywistością, w wizytach w Polsce widzimy zupełnie inną Polskę, zupełnie inne problemy. I widzimy te problemy. I o tych problemach mówią nam ludzie. Ale co to znaczy? To znaczy, że władza oderwała się od społeczeństwa, że władza oderwała się od Polaków, że nie rozmawiała z Polakami, że nie było dialogu. Ja wielokrotnie w Senacie organizowałem spotkania w środowisku pracowników służby zdrowia. I głównym zarzutem było brak debaty, nie rozmawiamy, nie spotykamy się, nie debatujemy, nikt nas nie chce słuchać. Tego brakowało w Polsce i to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, to jest właśnie wynik zaniedbania debaty, dyskusji, dialogu. Tego brakowało. Do naprawienia jest dużo do naprawienia i naszym celem jest to, żebyśmy mogli, mając dobry program, bo to naszą wielką wartością to jest to, że udało nam się z naszymi partiami koalicyjnymi zorganizować świetną konferencję, którą oczywiście wykpiono, wyszukano gdzieś jakieś marginalne stwierdzenie, które zupełnie nie miało żadnego znaczenia, a zorganizowana konferencja, konwencja na niezwykle wysokim akademickim poziomie z kilkuset ekspertami, z profesorami, z laureatem Nagrody Nobla, który nam wygłosił wykład i słuchaliśmy. I on był też naszą podporą, prawda? Także no to świadczy o tym, że bardzo poważnie traktujemy program, bo żeby zmieniać Polskę, to trzeba mieć program, trzeba mieć diagnozę, program i ludzi. I my to wszystko pokazaliśmy. Mamy diagnozę, mamy program i mamy ludzi. I oferujemy społeczeństwu, prosimy społeczeństwo o wspólnotę, o wspólne działanie. Prosimy o to, żebyśmy mogli wspólnie zmieniać Polskę, bo tego nie zrobimy. I to, co jest chyba takie tu w naszej rozmowie z ojcem dyrektorem, było chyba taką myślą przewodnią, to, że tak potwornie podzielono polski naród, że nie czujemy wspólnoty, że jak jedziemy, to często słyszymy, a wy politycy się tam cały czas kłócicie, a ci się kłócą, ci nie mogą się dogadać. A my mówimy, że trzeba właśnie budować wspólnotę i o tym mówił również Andrzej Duda. Mówił i społeczeństwo mu zaufało. Bardzo cieszę się i mam nadzieję, że społeczeństwo również poprze nas w następnych wyborach i że będziemy mogli naprawiać Polskę. To jest naszym celem, żeby tu stworzyć takie warunki dla Polaków, żeby tu chcieli mieszkać, tu chcieli pracować, tu mieli dobrą opiekę zdrowotną na takim samym poziomie w każdym miejscu Polski. Nie chcemy żadnej konkurencji, bo ten eksperyment z Narodowym Funduszem Zdrowia, eksperyment dominacji pieniądza i ekonomii w służbie zdrowia się nie sprawdził. Musimy wrócić do zupełnie innych wartości, musimy wrócić do misji w służbie zdrowia, do tego, że pacjent jest najważniejszy, a nie pieniądz, bo tu w tej chwili my, jak ja słyszę, w ocenie szpitala, który szpital jest dobry. A ten szpital jest dobry, bo on nie ma długu. No to ja chcę słyszeć, że to ten szpital jest dobry, który dobrze leczy. Wiele rzeczy w Polsce zostało postawionych na głowie. My chcemy to naprawić, poodwracać wiele spraw, a to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest niezwykle istotne, bardzo ważne, bo próby niszczenia naszej cywilizacji czy podkopywania naszej cywilizacji mogą się źle skończyć i to jest wielkie zadanie. Może tak symbolicznie siedzimy tutaj, tak i siedział ojciec dyrektor, ksiądz, nauczyciel, lekarz, czyli to też taka wspólnota. Wspólnie musimy to zmienić. Taki jest nasz cel.
Ja, kontynuując tę myśl, chciałam powiedzieć, że zniszczyć coś można bardzo szybko. Natomiast, żeby to naprawić, potrzeba czasu. Ja myślę, że myśmy sami jako społeczeństwo pozwolili na to, żeby nas tak podzielono. A przecież możemy razem, wspólnie, jeśli będzie nam zależało, odbudować tę wspólnotę, bo ona jest niezwykle potrzebna do tego, żeby ruszyć z polską gospodarką, żeby ruszyły wszystkie gałęzie, nie tylko gospodarki, ale żeby ruszył każdy jeden obszar, który jest ważny dla państwa i dla obywatela. My przestaliśmy w którymś momencie myśleć samodzielnie, bezkrytycznie przyjmowaliśmy to, co sączyły media głównego nurtu. Uznawaliśmy, że jeśli słyszę z telewizora jakiś przekaz, to znaczy, że on jest prawdziwy. I to odejście od samodzielnego, krytycznego myślenia, od analizowania, od porównywania tego, co mi się mówi, z tym, co ja widzę obok, doprowadziło do tego, że zaczęliśmy patrzeć na siebie wilkiem. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Przecież my nie musimy się zgadzać w 100% we wszystkim. Mamy zmienne poglądy, ale przecież w takiej dyskusji, gdzie ścierają się różne poglądy, naprawdę można wypracować bardzo ciekawe rozwiązania. I my stoimy na stanowisku, że żeby naprawić to, co zostało zniszczone w ciągu ostatnich 8 lat, a mówimy to z pełnym przekonaniem, bo jeżdżąc po Polsce, spotykając się z ludźmi, słyszymy, co ich boli. Boli ich to, że starsi rodzice mówią, że nie ma się kto nimi opiekować, bo młodzi wyjechali za granicę, bo tutaj nie ma dla nich pracy. Słyszymy, że dziadkowie czekają na wnuki, a tutaj wnuków nie ma, bo młodzi mówią, że nie mają za co wychować dzieci, więc ich nie będą mieli. Słyszymy o tym, że młodzi powinni sami wziąć się za bary z ekonomią, założyć własny biznes i samozatrudnić się. No nie każdy się na tym zna, to nie jest wcale takie proste. Młodzi ludzie mają bardzo utrudniony start, to jest dramat, bo oni najczęściej są zatrudniani, mimo że bardzo dobrze wykształceni, zatrudniani na umowach śmieciowych, na umowach chwilowych. No i pytanie, wezmę kredyt? No nie wezmę, bo bank mi nie da, bo nie mam zdolności kredytowej, a nawet jeśli wezmę, to wezmę go na 20-30 lat, bo za mało zarabiam, żeby spłacać większą ratę. A co będzie, jeśli za rok, za 2 lata, albo nawet za 5, ja tę pracę stracę, kto będzie za mnie ten kredyt spłacał? Dlatego, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to państwo czuło się odpowiedzialne za swoich obywateli, nie ma innego wyjścia, jak odsunąć obecną ekipę od władzy, bo oni mówią, że nic się nie da zmienić, a my mówimy, że się da. Mamy program, mamy ludzi. Wykorzystaliśmy 8 lat na zbudowanie po pierwsze silnej organizacji, bo myśmy nie przespali tych 8 lat. My się uczyliśmy, wyciągnęliśmy wnioski z tego, co było. Przygotowaliśmy program, mamy wokół siebie fantastycznych ekspertów i chcemy wykorzystać to, co u nas Polaków jest najcenniejsze. Chcemy wykorzystać to, co jest w głowach Polaków. My mamy bardzo zdolną, inteligentną młodzież. Naprawdę, oni wygrywają konkursy na świecie, to naprawdę prestiżowe, przy niewielkich pieniądzach, bo mają w głowach poukładane. Są chętni, są żądni wiedzy, chcieliby się rozwijać. My musimy zacząć umożliwiać rozwój takim młodym talentom. Tymczasem na rozwój na badania, na innowacje wydajemy naprawdę minimalne środki. Z tym się daleko nie zajedzie. W związku z tym ci młodzi mówią, no pojedziemy na zachód, do Stanów Zjednoczonych, nie wiem, do Europy Zachodniej. Tam będziemy się mogli rozwijać. Naprawdę my chcemy tych młodych, zdolnych ludzi zatrzymać tu. Ale żeby to się mogło stać, to trzeba powiedzieć Polakom, my widzimy, ile jest złego w naszym państwie, my chcemy to naprawić, wiemy jak, ale jednocześnie nie oszukujemy was. Nie wszystko będzie możliwe zaraz następnego dnia. Będą takie zmiany, które będą możliwe do wprowadzenia od zaraz, które wymagają tylko jednego rozporządzenia, jak chociażby w systemie edukacji odbiurokratyzowanie szkoły, żeby nauczyciel zajmował się uczniem, a nie papierami, to można zrobić od ręki. Ale polityka prorodzinna, która miałaby doprowadzić do zmiany w systemie demograficznym, to już jest całe pokolenie. My będziemy mieć za kilkadziesiąt lat całą lukę pokoleniową i potrzebujemy minimum 18 lat, żeby te straty nadrobić. W związku z tym na pewno będziemy wobec ludzi uczciwi i szczerzy i powiemy, co można robić od już, a co przyniesie efekty nieco później.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu o wizji przyszłości Polski. Jakie pytania, spostrzeżenia mają Państwo odnośnie przyszłości naszej ojczyzny w kontekście wyborów parlamentarnych? Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 i w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Oczywiście Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia kierowane są do naszych gości, a są nimi marszałek Senatu i szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości senator Stanisław Karczewski, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości poseł Elżbieta Witek. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Panie pochwalić Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Odważnie prosimy, odważnie.
Odważnie. To nic się nie da naprawić, dopóki się tych złodziei nie pozamyka, co zniszczyli to wszystko. A jeśli będziemy z nimi tak tylko rozmawiać, z nimi dyskutować, to oni nigdy nie dotrzymają żadnej umowy. Polikwidowali zakłady pracy, zakłady mięsne, zakłady fabryk mebli, umona. To wszystko świeci pustkami, straszy ludzi. A kiedyś tam pracowało setki ludzi, a dzisiaj ludzie na bruku. A ci prezydenci miast, którzy są gospodarzami, nie powinni do tego dopuścić, wybierają się na kolejne kadencje. Na przykład taka pani z PiS-u została dyrektorem przychodni, która kolejowa jest. I dzisiaj tam idzie się do dentysty, oni ci mówią 5 lat, trzeba się zapisać na 5 lat. Mm-hmm. A rządzi pani z PiS-u, pani Podhalicz.
Kto do nas telefonuje?
Jak to może tak być?
Kto do nas telefonuje? Oddajemy te pytania już naszym
i
gościom.
I to nic nie zmienimy, jeśli to tak będziemy dyskutować. To musi być prawo, przepis i złodzieje muszą być w kryminale, a nie będziemy ich głaskać i się bawić z nimi. Oni nas zniszczą i tak jak ludzi wywieźli kiedyś na repatriacji, tracili majątki, wszystko i dzisiaj tak samo tracimy wszystko. A jeszcze straszą tym, że pan prezydent wybrany będzie odbierał emerytury, obniżał i już te część ludzi, a emerytury nam obniżą i nie wiadomo, czy wolno na nich głosować. A tak już słyszę od kilkunastu ludzi i takich, którzy są troszkę nawet na stanowisku. Nie chciałbym stracić, skąd oni wezmą pieniędzy i takie popłoch robią między ludźmi. I to trzeba jako...
Dziękuję gorąco za telefon. No to ostatnie zdania nas nie dziwią, gdyż tuż przed wyborami mieliśmy właśnie głosy rozmawiających, telefonujących do naszych bliskich, znajomych osób, które mówiły, no jak Duda wygra, to będzie wojna z Rosją.
No nie, to przede wszystkim jakieś kompletne bzdury i bardzo Państwa prosimy o to, żeby w takie rzeczy nie wierzyć. Ja chciałabym się odnieść do tego, co powiedział pan, który przed chwileczką do nas dzwonił. Otóż albo ktoś źle słucha, albo chce źle słyszeć i takie nieprawdziwe informacje rozpowszechnia między ludźmi starszymi, którzy boją się o swoje emerytury. Otóż nie ma takiej wypowiedzi i nie ma w ogóle takiego pomysłu od pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby komukolwiek odbierać emerytury. Wręcz odwrotnie, ja przypomnę, że pan Andrzej Duda w czasie swojej kampanii powiedział, że jedną z pierwszych ustaw, jakie wniesie jeszcze w tej kadencji Sejmu, to będzie ustawa, która będzie przywracała poprzedni wiek emerytalny, jednocześnie będzie dawała Polakom prawo wyboru. Ci, którzy będą chcieli pójść na emeryturę w wieku 60 lat, kobiety 65, mężczyźni będą mieli takie prawo. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, mieć potem, nie wiem, wyższą emeryturę, będzie mógł dokonać takiego wyboru. I pan prezydent, wiemy o tym, że w kancelarii, której praktycznie jeszcze nie ma, tam gdzie funkcjonuje na razie przed 6 sierpnia pan Andrzej Duda, trwają prace i na pewno pan Andrzej Duda jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej po 6 sierpnia, bo na razie prezydentem jeszcze nie jest, nie został zaprzysiężony, pamiętajmy o tym, na pewno to będzie jedna z pierwszych ustaw, a więc nie odbierająca ani nie obniżająca emerytury, ale ta zapowiedziana. I znowu przypomnę tutaj to, o czym mówiłam na antenie telewizji Trwam, że pod tym projektem obywatele podpisali się w ilości ponad miliona, prawie 2 milionów osób. Polacy protestowali przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Przypomnę, że dla kobiet pracujących na wsi to jest aż o 12 lat. W związku z tym to było uznane za taką niesprawiedliwość, że Polacy chcieli referendum w tej sprawie. Platforma Obywatelska i PSL wyrzuciło do kosza te podpisy polskich obywateli, a my słuchając ich głosu zapowiedzieliśmy, że weźmiemy go pod uwagę. My też uważamy to za złe rozwiązanie i dlatego jedna z pierwszych ustaw to będzie właśnie ta przywracająca wiek emerytalny, a nie odbierająca komukolwiek emerytury.
Ja może dwa słowa. Pan w dużej części swojej wypowiedzi ma oczywiście rację. My widzimy i słyszymy od Polaków, że ta Polska powiatowa, użyję takiego brzydkiego określenia, jest zwijana. Faktycznie likwidacja zakładów pracy, likwidacja połączeń autobusowych, kolejowych, likwidacja szkół, to jest i to bardzo boli, jest niedobre. Polska musi rozwijać się równomiernie i nie możemy zapominać o Polsce małych miasteczek, wsi, bo to jest niemożliwe, żeby Polska rozwijała się tylko dzięki rozwojowi wielkich aglomeracji. My musimy prowadzić zrównoważony rozwój Polski. Ma pan rację, że te zarzuty stawiane i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i pani Beacie Szydło, skąd wziąć pieniądze, są nieprawdziwe, bo pieniądze zawsze się znajdą. One są możliwe i bez żadnych przesunięć. To pokazaliśmy, wykazaliśmy, że środki na te główne nasze zamiary, na te główne rozwiązania są i one są możliwe do realizacji. A to, jaka jest duża propaganda, ma pan rację, że w tej chwili zaczyna się, jeszcze prezydent przecież nie złożył przysięgi, nie został zaprzysiężony, był na wakacjach, a już ile złośliwości, ile straszenia prezydentem i ile propagandy i nie chciałbym mówić, że będzie to samo, co ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, ale pamiętamy, jak tam została rozwinięta propaganda nienawiści i cały przemysł pogardy dla pana prezydenta i do czego on doprowadził. Więc pan prezydent będzie aktywny, my będziemy aktywni i mamy nadzieję, że zmienimy to i że ludzie, ci, którzy mają złe zamiary, zrezygnują z tych z tej takiej daleko posuniętej krytyki pana prezydenta.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, chciałem do audycji.
Proszę o przedstawienie się.
Roman.
Prosimy, panie Romanie, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy i witam również obecnych w studiu. No, ja chciałem po prostu tylko to samo powiedzieć, co przede mną pan przed chwilą mówił, że trzeba by było coś w końcu zrobić właśnie z tymi złodziejaszkami. To nie można tego nazwać prywatyzacją, bo to nie była żadna prywatyzacja. To była jawna grabież polskiego majątku narodowego. I dobrze by było, żeby któryś z przywódców partyjnych wpadł w końcu na taki pomysł, że przestępstwa wymierzone przeciwko narodowi, przeciwko grabieży polskiego majątku, żeby nie uległy nigdy przedawnieniu. I żeby to było ścigane do grobowej deski każdego z przestępców, a nawet jego rodziny. Bo to nie sztuka rozkraść majątek narodowy, przepisać na żonę, na szwagra, na ciotkę czy na kuzynkę i udawać świętoszka. Rozkradli zakłady. Wiele maszyn nakupili wcześniej. Jeszcze zafoliowane za grube miliony dolarów za granicą i później po cenie złomowej sprzedawali koleżkom. Później likwidowali zakłady, a to nie tylko likwidacja zakładów, w ogóle likwidacja banków, likwidacja każdych hut, fabryk. To wszystko powinno wziąć, powinno być wzięte pod lupę. I każda dokonana od minimum 1989 roku prywatyzacja, czytaj złodziejstwo, powinna być sprawdzona. Goście powinni być rozliczeni z tego, powinni iść do kryminału, ale to nie tak, że oni pójdą do kryminału, będą sobie siedzieć i trzeba będzie im dawać jeść. Pracować ciężko. 14-16 godzin na dzień, parę godzin na wypoczynek. I konfiskata mienia im wszystkim i z tym wszystkim związanym. Przede wszystkim rodzinie, kuzynom, szwagrom, teściom, pradziadkom i dziadkom. Jeśli tego się nie zrobi, jeśli tego, to złodzieje dalej będą bezkarni i tak samo prawo, które umożliwia kraść i nie ma na to żadnej kary, powinno zostać zmienione i powinno być tak, prawo powinno być czyste, klarowne i żeby nie było możliwości omijania. I opodatkować tak samo wszystkich przedsiębiorców, którzy po paselskich cenach kupili zakłady czy grunty, czy jakieś tam były sklepy, czy były fabryki, czy były huty. Dać im podatek wysoki, chcecie, płacić, nie? Zbijajcie żagle, uciekajcie za granicę. Nam oszuści są niepotrzebni w kraju, którzy na umowach śmieciowych zatrudniają ludzi, wysysają z nich ostatnią krew i po prostu jeszcze do tego nie płacą nic do skarbu państwa.
Dziękujemy, panie Romanie.
No, dziękuję bardzo. Dobrej nocy, życzę i pozdrawiam wszystkich.
Z panem Bogiem.
Panie Romanie, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość zawsze było za prawem i sprawiedliwością, za tym, żeby respektować prawo, żeby tworzyć prawo przejrzyste, prawo dobre, klarowne prawo, takie, które... Prawo też powinno być bardzo transparentne i czytelne, takie dla ludzi. Ustawy, bardzo często, to już mówiliśmy o tym, że te ustawy, które trafiają do nas, bardzo często są pisane fatalnym językiem, niezrozumiałym językiem. Ale nie w tym rzecz. To jest na marginesie. To też wymaga pewno, na pewno naprawy. Respektowanie prawa, to jest bardzo istotne i bardzo, bardzo ważne i na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie zawsze respektować prawo, a naprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce, na co wskazuje najlepiej olbrzymia aktywność Duda Pomocy, do której zgłaszają się dziesiątki osób. Pan prezydent elekt pewno już po zaprzysiężeniu pokaże, jak dużo do Duda Pomocy przez kilkanaście tygodni zgłosiło się osób, z jak wieloma problemami. My już znamy, bo już rozmawialiśmy na ten temat z panem posłem Wojciechowskim, wiemy, jak potrzebna jest gruntowna, bardzo gruntowna zmiana prawa w Polsce.
Czy pan Roman...
I wymiaru sprawiedliwości oczywiście.
Pan Roman zwrócił uwagę na to, że jest wśród Polaków, wśród ogromnej rzeszy Polaków, takie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości i my to rozumiemy całkowicie, się z tym zgadzamy, bo widzimy, co się dzieje, spotykając się z ludźmi, bo to jest proste patrzenie. Jeszcze po 89 roku widzieliśmy w każdym mieście powiatowym po kilkanaście zakładów pracy, były mleczarnie, były masarnie, były fabryki mebli. Wszystko było potrzebne. To było, ludzie mieli pracę. Potem nagle rozpoczął się program powszechnej prywatyzacji, za który odpowiadał wówczas pan Janusz Lewandowski, który dzisiaj jest jednym z doradców pani premier Kopacz. No i skończyło się to tym w latach 90., że ponad 500 przedsiębiorstw zbankrutowało. Także ja się rozumiem pańskie rozgoryczenie, bo ja dostrzegam dokładnie to samo. Te zakłady pracy poszły pod młotek, nie były w stanie się utrzymać i mamy dzisiaj to, co mamy, czyli w tej Polsce powiatowej, w takich miastach, gdzie kiedyś były jeden zakład pracy, ale zatrudniał 2,5 tysiąca ludzi, dawał pracę tylu rodzinom, żywił tyle rodzin. Dzisiaj pozostają po tych zakładach gruzy i właśnie tam można horrory tylko nagrywać, bo szyby powybijane, nikt tego nie pilnuje, a przecież to kiedyś tętniło życiem. I ci, którzy pamiętają tamte lata, kiedy te zakłady przemysłowe były, to mamy ogromną prośbę, żebyście państwo zechcieli sobie wyobrazić. Ja wiem, że to jest trudne w tej chwili, ale jest możliwe i my chcemy do tego doprowadzić, tylko na pewno to się nie wydarzy w ciągu jednego roku, ale naszym celem jest, budując taki patriotyzm gospodarczy, odbudować polski przemysł. To nie znaczy, że my będziemy zakazywać obcej konkurencji. Niech ta konkurencja będzie, ale my przede wszystkim chcemy postawić na polski przemysł z polskim kapitałem. I to jest jedno z rozwiązań. Jest takie miasto, duże miasto, nie podam nazwy, żeby niekoniecznie, może nie wszyscy sobie by tego życzyli, ale byłam tam i widziałam, rozmawiałam z włodarzami tego miasta. Otóż tam się zgromadziło kilkunastu lokalnych przedsiębiorców, średnich, małych, i powiedzieli, marzniemy tutaj zimą, gdzieś na targowisku, sprzedajemy swoje rzeczy, latem jest gorąco, też nam to dokucza. Przydałoby się, żeby było to coś pod dachem, żebyśmy mieli swoje miejsce pracy pod dachem. I wtedy ani słońce nadmierne, ani deszcz, ani zimno nas nie wystraszy i będziemy mieć klientów. Jakoś damy radę wyżywić swoją rodzinę, bo przecież o wielkich pieniądzach nie może być mowy. I oni się skrzyknęli razem. Miasto im pomogło, no ale miasto, prezydent tego miasta miał takie myślenie gospodarskie, a po drugie takie solidarnościowe. Jeśli mogę pomóc swoim mieszkańcom, to dlaczego mam tego nie zrobić? To jest w ich interesie, ale także w interesie miasta. I dał im plac, gdzie oni wybudowali coś na kształt galerii. Zamknięte, pod dachem, czyste, ładne. I nagle oni mieli godne miejsce pracy. Zaczęli przychodzić tam klienci. Rozruszany został ich interes. I ci ludzie zaczęli płacić podatki do miejskiej kasy. Także prezydentowi to się zwróciło, bo po pierwsze pomógł swoim obywatelom. Znaleźli swoje miejsce pracy. Zaczęli rozwijać swój interes. A więc zaczęli mieć więcej pieniędzy. Inwestować. Kupować i w tym mieście ludziom zaczyna się żyć coraz lepiej. Także też zwracamy uwagę na to, że chcielibyśmy tej reindustrializacji, czyli powrotu do odrodzenia przemysłu, także polskiego, czy przede wszystkim polskiego z polskim kapitałem. Bo w tej chwili, jak jeździmy przez polskie miasta, to widzimy właściwie same zachodnie albo dalekowschodnie nazwy. Firmy koreańskie, francuskie, chińskie, włoskie. A pytamy, gdzie są polskie? Żyjemy w Polsce, 40-prawie milionowym kraju, i widzimy obce nazwy, a chcielibyśmy, żeby tutaj się rozwijał polski przemysł, i my wiemy, że to jest możliwe. Na pewno nie w ciągu roku, ale jest możliwe i chcemy to zrobić.
Halo? Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwały Rzeszowskiej, żebym Kaciuczak z Zakopanego można...
Jesteśmy, panie Zygmuncie, na antenie. Proszę wyciszyć radioodbiornik.
Kaciuczak z Zakopanego można...
Halo?
Halo?
Prosimy.
Ja chciałem korzystać z tego, że jest rzecznik prasowy PiS-u, i chciałem się zapytać, dlaczego nie reaguje pan prezes Kaczyński na ataki Ewy Kopacz, premierzycy, że ukrywa Macierewicza i panią Pawłowicz. To jakby robi z nich jakiegoś stracha przeciwko wyborcom. A przecież pan Macierewicz to jest największym mężem stanu w Polsce. Największym. Nie ma innego, tak? Za Polską od dziesiątków lat niezmiennie jak wbrew całej tej sworze tych szczekaczy, oszustów, złodziei, a szczególnie kłamców. Przecież Ewa Kopacz, największa kłamczucha, i ona potrafi tak, gdy oto ten Smoleńsk idzie, gdy o poniewieranie tych ciał naszych, i tego nikt nie może, dlaczego pan Jarosław Kaczyński nie odpowie konkretnie, dlaczego pani rzecznik nie odpowie, tylko milczą, schowali się za ścianą milczenia.
Panie Zygmuncie, spróbujmy dać szansę i posłuchać odpowiedzi.
I jeszcze jedno tylko ostatnie zdanie. Chciałem przypomnieć, że przecież pan prezes Kaczyński wybrał szefową kampanii wyborczej w 2010 roku panią Ewę Kluzik-Rostkowską, która domagała się, aby odebrał przewodnictwo w tym komisji smoleńskiej Macierewiczowi. Jak można było taką osobę dać na, takiej osobie powierzyć do rąk sprawę partii, wybory, i przegrali te wybory. Podobna była sprawa z tym trzecim, nazywali go trzecim bliźniakiem. Ojej, wypadł mi, później tak wykręcił się tyłem potwornie. A przecież on działał wśród panów Kaczyńskich, on działał tak jak Wachowski u Wałęsy. Po prostu założył im hartele czy na oczy, zazobali ich zęby i chodzili tak na tym. A teraz pan Kaczyński przecież winien był powiedzieć, winien był dać głos panu Macierewiczowi i pani Pawłowicz, bo pomimo iż ona nie była w polityce, tylko w ostatnich latach, ale jednak to jest znowu największy mąż stanu, znowu. Prawdopodobnie pan Andrzej Duda będzie tym mężem stanu, ale dopiero zaczyna. Ale takiego męża stanu jak pan Macierewicz, tak niezłomnego. Gdzie by był pan prezes Kaczyński i z tym całym Smoleńskiem? Przecież Polska nie jest prawdą, że jesteśmy znudzeni. Nie, Polska, Polacy, chrześcijanie, prawdziwi Polacy domagają się, jest nas większość, a że nie mamy głosu. No ale przecież pani rzecznik, dlaczego milczy o tym? Dlaczego pan Kaczyński? To jest nie w porządku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Zygmuncie. Prosimy.
Szanowny panie Zygmuncie, no, używa pan takich słów, jakie często możemy słyszeć w mediach. No, obmina pan o coś pana prezesa Kaczyńskiego. Ja powiem, że pan prezes Kaczyński ani nie musi się z niczego tłumaczyć i nie ma się z czego tłumaczyć. To jest po pierwsze. Po drugie, po to ma rzecznika prasowego. W tym przypadku zostałam nim ja. żeby nie musiał na każde pytanie odpowiadać sam, ponieważ jest człowiekiem, jak pan słusznie zauważył, zaangażowanym ogromnie w sprawy polskie. To jest wybitny polityk, strateg, człowiek, któremu zawdzięczamy to, że dzisiaj jesteśmy zjednoczoną prawicą, że mamy bardzo dobry program i że próbujemy walczyć o to, żeby odsunąć od władzy Platformę Obywatelską, która zniszczyła Polskę, która ją zniszczyła razem z PSL-em, bo pamiętajmy o tej koalicji. Dlatego bardzo proszę, żeby nie było takiego myślenia o tym, że pan prezes Kaczyński przed kimś miałby się z czegoś tłumaczyć. Nie ma przed czym. Zarówno pan poseł Antoni Macierewicz, którego ogromnie szanuję, jak i pani poseł Krystyna Pawłowicz, nigdzie się nie muszą chować. Normalnie funkcjonują w parlamencie, działają w komisjach, mają swoich zwolenników i naprawdę proszę nie traktować tego i nie wchodzić w taką retorykę tych mediów głównego nurtu, że ktoś gdzieś ich schował. Nikt ich nigdzie nie chował. W ten sam sposób można by powiedzieć o mnie. Ja 10 lat jestem w parlamencie, a wielu z państwa zobaczyło mnie w telewizji po raz pierwszy. Czy to oznacza, że ja byłam gdzieś schowana? No nie. Robiłam zupełnie inne rzeczy. Bardzo proszę, żeby jednak w ten sposób myśleć. Pan prezes Kaczyński po to ma rzecznika prasowego, żeby nie musiał on sam, bo nie ma na to czasu, na wszystkie pytania odpowiadać i bardzo proszę, żeby nie używać retoryki, że on się gdzieś schował albo kogokolwiek schował, bo mówicie państwo wtedy językiem Platformy Obywatelskiej. Pan prezes Kaczyński z niczego nie musi się tłumaczyć, bo nie ma takiego powodu. I nikt nie schował ani Antoniego Macierewicza, ani pani Krystyny Pawłowicz. Oni są i funkcjonują tak jak do tej pory.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar z parafii Sochaczew Trojanów.
Prosimy, panie Waldemarze, jesteśmy na antenie.
Szanowni państwo, witam serdecznie. I tak, chciałbym się odnieść do wszystkich tych, którzy słuchają Radio Maryja, którzy słuchają aktualności dnia, a jeżeli nie słuchają, to powinni, którzy właśnie słuchają rozmów niedokończonych, a warto ich słuchać codziennie. Wielu z nas ma pamięć o historycznych zdarzeniach naszego narodu i niechby sobie pomyśleli, że nasi przodkowie, nasi dziadowie ojczyznę naszą zdobywali, wyrywali z rąk wroga kosami na sztorc. A nam wystarczy wziąć na jesieni długopisy i tak jak tymi kosami na sztorc wycinali tych, którzy szkodzili biało-czerwonej, dzisiaj możemy wykreślić również tych, którzy szkodzą naszej ojczyźnie, a załóżmy dostają odznaczenia za zasługi dla innych narodów. Chociażby pan były premier Donald Tusk został odznaczony za zasługi dla narodu niemieckiego. Więc skupmy swoje myśli nad tym, czy ta koalicja rządząca przez szereg lat, dzisiaj spotykamy na różnych spotkaniach, ja jestem mieszkańcem wsi, spotkamy tak zwanych prelegentów, którzy mówią nam o tym, co Unia wymaga, a jeszcze nikt nie powiedział, co oni wymagali od Unii dla polskiego rolnika. Co wywalczyli, czy to w przypadku cen zbóż, czy żywca, jakichkolwiek. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o skupienie swoich myśli wszystkich słuchaczy nad tym, czy tak właściwie warto mówić, że my nie możemy nic zrobić, że nie możemy nic zmienić, czy lepiej spróbować na jesieni wziąć długopisy i tak jak wielka walcząca Inka powiedziała, że trzeba wszystko zrobić dobrze i że wykonała swoje zadanie tak jak trzeba. Więc i my bądźmy obywatelami takimi jak trzeba i czas wyborów przeżyjmy i wykonajmy w sposób właściwy. Budujmy ojczyznę dla nas, ale przede wszystkim może my dobra nie zaznamy od razu, ale nasze dzieci, nasi wnukowie. Ja już jestem dziadkiem. Życzę, mam nadzieję, że zostałem zrozumiany w sposób właściwy i życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim życzliwych ludzi, no i miłego wieczoru.
Wzajemnie z panią Waldemarze, z panem Bogiem.
Panie Waldemarze, dziękuję bardzo za ten głos. Pan powiedział to, co jest niezwykle istotne w sposób prosty, ale to były bardzo mądre słowa. Ma pan rację, nasi przodkowie musieli przelewać krew za wolność ojczyzny. Dokonali takiego wyboru, często będąc bardzo młodymi ludźmi. Przywołał pan tutaj Inkę, dziewczynę, która mając niespełna 18 lat, ale odbierając wychowanie patriotyczne, z pełną godnością i spokojem zdecydowała, że odda własne życie, ale nie zdradzi swojego dowódcy. I powiedziała swojej koleżance, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To znaczy, że takie wychowanie odebrała w domu. Dzisiaj tego brakuje, dlatego to jest nasza, polskich rodzin, wielka sprawa i wielka rzecz, żeby zacząć to wychowanie patriotyczne od najmłodszych lat. My dzisiaj krwi przelewać nie musimy, ma pan rację. Wystarczy wziąć do ręki ten długopis podczas jesiennych wyborów. I ja mówiłam również o tym na antenie telewizji Trwam, że patrząc na nasze wybory po 89 roku, zobaczmy, jak mały procent idzie do wyborów. To znaczy, że nas nie interesują polskie sprawy, czy nam się nie chce, czy to jest lenistwo. Naprawdę mamy możliwość raz na 4 lata albo raz na 5 lat w przypadku wyborów prezydenckich, wziąć ten długopis i rozliczyć władzę z obietnic składanych kilka lat wcześniej. I ci, którzy zostają w domach, to są ci, którzy stawiają ten znaczek X przy nazwie partii, która obecnie rządzi. Taka jest prawda. Bo najczęściej ci, którzy zostają w domu, mają rację. Oni narzekają, że jest źle, podają przykłady, my się z nimi zgadzamy, ale jednocześnie oni mówią, mój głos nic nie zmieni i nie mają racji. Wtedy, kiedy są wybory, w ten jeden dzień, każdy z nas jest najważniejszy, bo od naszego pojedynczego głosu, który składa się na miliony, zależy to, kto będzie nami rządził na następne 4 lata, kto w naszym imieniu będzie podejmował decyzje, czasami bardzo trudne, i naprawdę mamy realny wpływ na wybór naszych przedstawicieli. Całkowicie się z panem zgadzam i apeluję również o to, żeby 25 października, bo to jest termin wyborów, nie patrzeć na to, czy jest wichura, czy jest deszcz, śnieg, niepogoda, jednak poświęcić te pół godziny czasu, czasami to jest kilkanaście minut, żeby pójść do lokalu wyborczego i dokonać świadomego, przemyślanego wyboru. Mamy ogromną nadzieję, że uda nam się nie tylko pana Waldemara, ale także innych słuchaczy przekonać do tego, że warto zaufać Prawu i Sprawiedliwości, bo dobrze wykorzystaliśmy te 8 lat bycia w opozycji. Mamy program, mamy ludzi i mamy kandydata na premiera, panią prezes Beatę Szydło. Liczymy na to, że państwo nam zaufacie i za 4 lata rozliczyć.
Ja chciałbym również włączyć się do podziękowań dla pana Waldemara. To bardzo mądre, przemyślane słowa. Ja jako dziadek również taki odebrałem, myśląc o moich wnukach. I nawet jeśli nie wszystko nam się uda, bo to trzeba w polityce, o czym mówiliśmy wcześniej na antenie telewizji Trwam, postępować w sposób uczciwy, solidny. Przede wszystkim uczciwy. Potrzebna jest solidność, potrzebna jest prawda. My musimy mówić, z jakim programem idziemy, co chcemy robić, i wyborcy będą nas sprawdzać. To sprawdzenie następuje przy kolejnych wyborach. Wspomniał pan o PSL-u i tu odniosę się do tego ugrupowania, bo to jest ugrupowanie, które rządzi, czy współrządzi od wielu, wielu lat. Ale właśnie patrząc na działalność PSL-u, widać, jak ta władza w Polsce jest źle sprawowana. Jeżeli stronnictwo, które mówi, że jest stronnictwem wywodzącym się z chłopstwa, głównie na wsi, głównie w małych miasteczkach, i przyjmuje do siebie członków byłego ruchu Palikota, no to jest nieuczciwość. Ja bym z takiej partii natychmiast wystąpił. Nie chciałbym być w takiej partii, gdzie do której przychodzą ludzie, którzy walczą z Kościołem, walczą z krzyżem. Ja się dziwię tym, którzy w dalszym ciągu stawiają na tą partię, która tak naprawdę myśli tylko i wyłącznie o własnym osobistym interesie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Ja do rozmów.
Jesteśmy na antenie. Prosimy przedstawić się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja dzwonię, znaczy chcę powiedzieć, zaskoczona byłam, że od razu...
Proszę się przedstawić i rozpocząć.
Jadwiga Zagłębia.
Prosimy.
Wprawdzie ja mieszkam tutaj 50 lat, ale nie pochodzę z tych stron, jestem z Mazowsza. Wychowana przez moich dziadków, dziadka, który walczył przy boku Piłsudskiego, który i zawsze jak dziadek, jak byłam mała, ponieważ moja matka była kowcem, zmarła, kiedy miałam 2 lata. I zresztą cała rodzina Waka i od niej, brat mojej matki był rozstrzelany w 1947 roku. Moja matka zmarła niewiele dłużej po nim. Ale nie w tym rzecz. Wychowana byłam zawsze w rodzinie patriotycznej. Jak przyszłam tutaj do Zagłębia, ponieważ moi teściowie, bardzo porządni ludzie, uprzedzili mnie, że tutaj są inne, to jest czerwone Zagłębie, więc wiadomo, o co chodzi. Ale żeby się nie wprowadzać w te dawne, dawne czasy, więc nawet w takim czerwonym Zagłębiu można zrobić dużo. Chodziłam właśnie zbierać podpisy na pana Dudę. Zresztą zawsze głosowałam na partię pana Kaczyńskiego i moja rodzina. Więc spotykałam się z ludźmi, którzy mówili, a przecież to on i tak nie wejdzie. Starałam się tłumaczyć tym, którym się dało przetłumaczyć i starałam się nie wdawać w dyskusję z tymi, którzy przekonywali mnie, że jest inaczej. To, ponieważ to jest miejscowość, gdzie był bardzo słynny zakład obrabiarek. Pracowało tutaj, bo pracowałam w tym zakładzie 3600 ludzi. Teraz ostatni pan zgasił światło. Ponoć jest to pan, znaczy był to pan jakiś tam polecony przez PO i obrabiarek już nie ma. Nie ma produkcji obrabiarek, nie ma nic. Ostatnie maszyny powyrywał. W naszej miejscowości zostawił długi 4 miliony, których znaczy nie zapłacił podatków. I temu panu po prostu nic nie jest. Ten pan jest nie do ruszenia. To jest jedna sprawa. Był właśnie poprzedni pan burmistrz, który to lekceważył, czy w każdym razie był blisko PO. Przyszedł nowy burmistrz, zastał długi. I dwoi się troi, żeby to jakoś wyjść. Więc mnie się wydaje, że ludzie, patrząc nawet na ten zakład, który, bo to był prezent inżynierów amerykańskich i fabryka była z 1780 roku. Jak była wojna, to tutaj rodzice mi opowiadali, że zabierali maszyny na pociąg, bo tu blisko granicy z Niemcami, żeby nie zniszczyli im chleba, bo ten zakład to był chleb tej miejscowości i okolic. I ci ludzie potrafili walczyć o swoje, a w tej chwili zrobiło się takie coś, że nikomu na niczym nie zależy, pracy ludzie nie mają i jeszcze uważają, że to PO coś robi, bo przecież Tusk, bo przecież coś. Nie wiem, jak do ludzi trzeba mówić. I państwo mówcie o takich rzeczach. Mówcie, że po prostu niech ci ludzie przejrzą na oczy. Takich miejscowości jak nasza, to jest w obrębie Zawiercie, inne. Zresztą byłam na spotkaniu z panem Dudą, naszym kochanym przyszłym prezydentem, prezydentem już elektem. Więc ci ludzie powinni jakoś tak otrząsnąć się. I ja byłam mężem zaufania przy wyborach. I dosłownie nie chciało mi się nawet już komentować tych wyborów, ale ci ludzie dalej głosują na barwę czerwoną. Jak to zmienić? musicie państwo ciągle mówić. I pani, pani kochana, pani Szydło musi to ludziom też tłumaczyć. Ja wiem, że ona, my mamy bardzo dobre posłanki, panią Ewę Mali, przyjeżdża, robimy spotkania, staramy się, żeby ludzie to zrozumieli, ale no niestety nie wiem jak to, no nie wiem. W każdym razie my mamy panią Malik i się cieszymy i będziemy na nią głosować, ale trzeba też w terenie tłumaczyć tym ludziom. My osobiście, ludzie oddani PiS-owi, będziemy to robić i robiliśmy cały czas. Dzięki i szczęść Boże państwu i dziękuję za audycję.
Dziękujemy.
Dziękujemy pani Jadwigo. Zgadzam się z panią, że wszędzie można zrobić coś dobrego i bardzo dziękujemy za pani aktywność, wsparcie, wspieranie, zbieranie podpisów, za to, że pani była mężem zaufania w komisjach. I tak, ja bym powiedział, że jednak możemy mówić z optymizmem w przyszłości, bo przecież nasz kandydat na prezydenta wygrał i jeśli będziemy pracować, jeśli będzie pani prezes Beata Szydło jeździła, a będzie się spotykała, bo mamy plan licznych spotkań, kontaktów z mieszkańcami, docierania w różne rejony Polski. Będziemy się spotykać. Będzie również i pani poseł Ewa Malik robiła swoją kampanię. Znamy ją, wiemy, że jest bardzo aktywna i bardzo dziękujemy za to, że pani ją wspiera. I będziemy starali się zrobić dobry wynik w tych wyborach, bo mamy naprawdę w Polsce bardzo dużo do zrobienia. I wszystkich prosimy o wsparcie, o to, abyście państwo namawiali swoich znajomych, swoich rodzinach, bo czasami te podziały i te rozmowy niedokończone trzeba prowadzić również i w rodzinach, w domach, z sąsiadami. Rozmawiajmy, nawiązujmy dialog, nawiązujmy relacje również ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, sąsiadami, bo ktoś z nas przed chwilką powiedział, że nie ma takiego u nas obywatelskiego działania, łączenia się, ale jednak można. Jeśli zrobimy mały kroczek, później następny kroczek, to możemy pozyskać wielu zwolenników. Tłumaczmy sobie tak wzajemnie. Róbmy po prostu wspólnie tą kampanię i to jest nic złego, bo jednak takie angażowanie się obywatelskie, taka aktywność jest bardzo potrzebna, bo każdy będzie miał z nas taką później satysfakcję. Przyzna pani, że pani w ten wieczór wyborczy 24 maja miała wielką satysfakcję. No bardzo się cieszyliśmy ze zwycięstwa Andrzeja Dudy. Cieszmy się tak 25 października.
Pani Jadwigo, ja tylko przypomnę przysłowie czy powiedzenie, które mówi, że kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem. W związku z tym, jeśli będziemy wspólnie, my tutaj w Sejmie, pani tam wśród swoich znajomych, mieszkańców, rodziny, wspólnie z panią poseł Ewą Malik i innymi naszymi posłami ze Śląska, bo mamy wspaniałych posłów na Śląsku. Jeśli będziecie państwo systematycznie, tak jak i my, przekonywać ludzi, pokazując im, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie jest tak, jak próbowano wmówić Polakom przez ostatnie 8 lat. Że my rzeczywiście jesteśmy przygotowani do rządzenia, że nie jesteśmy straszni, że mamy dobry program, że potrafimy rozmawiać z ludźmi, bo jak przyjeżdżamy na te spotkania, to nie rozmawiamy o rzeczach jałowych, tylko o tym, co Polaków naprawdę boli, co im doskwiera, co jest problemem w ich miejscowości, ale także w całym kraju. Wobec tego, pani Jadwigo, dziękując za ten wątek historyczny, ponieważ marszałek Piłsudski jest mi o tyle bliski, że skończąc studia historyczne, właśnie ten okres był okresem, którym się zajmowałam i on też był przykładem polityka, który pokazał, że można całe życie poświęcić państwu i można przeprowadzić wiele dobrego. Przede wszystkim to, co jemu się udało, to zbudowanie silnej armii wiernego wojska i zbudowanie w społeczeństwie ogromnego poczucia patriotyzmu. To właśnie to pokolenie przedwojenne, potem w czasie II wojny światowej szło na wojnę i właściwie szło na tę wojnę z poczuciem obowiązku, że ich obowiązkiem jest walka o ojczyznę. Nie liczy się ofiara krwi. Ważna jest ojczyzna. My dzisiaj musimy zrobić wszystko wspólnie, razem. Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować tę wspólnotę i myślenie o państwie jako o czymś wyjątkowym, że ojczyzna to jest nasza druga matka, to jest ta, która nas żywi, która nas ma bronić, która ma nas reprezentować, ale o którą my również musimy dbać. Całe szczęście, że nie mamy wojny, nie musimy tego okupować własną krwią, ale taką rzetelną pracą i takim obowiązkiem, który powinniśmy wypełniać każdego dnia wobec ojczyzny, na każdym stanowisku, na którym pracujemy, w każdym miejscu, w którym jesteśmy, bo jesteśmy 38-milionowym narodem, leżącym w sercu Europy. Bardzo bogatym. Mamy morze, mamy jeziora, mamy lasy, mamy surowce, mamy złoża mineralne, mamy ludzi mądrych, a jednak nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? No wszystko zależy od tego, kto nami rządzi. Władza nie może być dla samej władzy. Władza i uprawianie polityki powinno się robić w interesie wszystkich obywateli. Jeżeli zobaczymy na państwa sąsiednie, chociażby na Niemcy czy Wielką Brytanię, ale nie tylko, państwa skandynawskie, to tam się dba przede wszystkim o własnych obywateli. Tam państwo staje murem za swoimi obywatelami. A my czasami, a właściwie może nie czasami, ale w bardzo wielu przypadkach, czujemy, jakby państwo się od nas odwróciło. My chcemy to naprawić. Chcemy przywrócić takie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa obywateli ze strony państwa. Dziękuję pani za ten telefon.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Wrocławie, Janusz Bolanowski. Pozdrawiam ojca Benedykta. Miałem przyjemność kiedyś być u państwa.
Mhm. Prosimy.
Chciałem zadać następujące pytanie. Obserwujemy taką sytuację po wyborze pana prezydenta, że jeszcze nie objął urzędu, a już jest rozliczany z różnych swoich planów. Podejrzewam, że będzie tak samo, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne. Jakie państwo macie plany czasowe w stosunku do realizacji pewnych swoich punktów programu, postulatów? Co państwo planujecie wprowadzić od razu od 1 stycznia 2016 roku i na co może elektorat liczyć? Dlatego, że biorąc pod uwagę to, że aktywność mediów będzie bardzo duża, mediów źle ustosunkowanych do nowego rządu, trzeba będzie uzyskać jak najwięcej pozytywnych efektów w realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ja tylko krótko. Dobry wieczór, panie doktorze. Jest mi bardzo miło, że słyszę pana na antenie Radia Maryja i gorąco pozdrawiam. I tylko krótko. Rzeczywiście ma pan rację. Przypisuje się Andrzejowi Dudzie w tej chwili wypełnianie obowiązków, które do niego w żaden sposób jeszcze należeć nie mogą. Bowiem do 6 sierpnia prawowitym, urzędującym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest pan Bronisław Komorowski. I trzeba Polakom tłumaczyć, że w tej chwili pan Andrzej Duda jeszcze nie jest prezydentem, jest osobą prywatną, nie może podejmować żadnych działań, żadnych decyzji, nie może zatrudniać ludzi, bo nie funkcjonuje jego kancelaria. To wszystko będzie możliwe po 6 sierpnia. Natomiast pyta pan o te propozycje, które w pierwszej kolejności będziemy wprowadzać. Ja myślę, że w tej chwili pan Andrzej Duda, nie w tej chwili, tylko po 6 sierpnia, tak jak obiecał, a wiem, że nad tym pracuje, będzie chciał złożyć te projekty ustaw, które także są w naszym programie, o których mówimy, o które się upominają Polacy. No, niestety referenda nie zostały w tej sprawie przeprowadzone, ponieważ obecna koalicja ich nie przyjęła. Chodzi o wiek emerytalny, ale także o przywrócenie tego obowiązku szkolnego dla 6-latków. To jest możliwe do zrobienia w każdej chwili, w każdym momencie. Sprawa niezwykle ważna dla mnóstwa rodziców, którzy uważają, że ich dzieci są jeszcze za małe, żeby puszczać je do szkoły, a szkoły nie są w pełni przygotowane. My jesteśmy też teraz na etapie budżetu, więc trzeba zobaczyć, jaki ten budżet jest, bo pani Ewa Kopacz w tej chwili, organizując posiedzenia Rady Ministrów, śmieje się z naszego, czy wyśmiewa nasz program, mówiąc, że chcemy zrujnować Polskę. Tymczasem jej obietnice połączone z obietnicami, które złożyła podczas expose, no to ja dopiero wtedy pytam, skąd na to wziąć pieniądze. Wygląda, że one w budżecie są. Na pewno będziemy wprowadzać szybkie zmiany tam, gdzie one nie wymagają żadnych pieniędzy ani żadnych nadzwyczajnych działań, czyli na przykład odbiurokratyzowanie niektórych instytucji, mam tutaj na myśli także szkoły, a część zmian będzie musiała być wprowadzona sukcesywnie, bo nie chcemy nikogo oszukiwać, że wszystko będzie możliwe do zrobienia od zaraz. Ale panie doktorze, służby zdrowia na pewno nie naprawi się następnego dnia. Wierzę w pańskie umiejętności, w doświadczenie ogromne i w to, że wszyscy, którzy służbą zdrowia się zajmują, znają się, czyli ci, którzy bezpośrednio pracują z pacjentem, którzy nam doradzali przy pisaniu programu, którzy w tej chwili z nami to konsultują, będą też z nami cały czas, kiedy będziemy wprowadzać te rozwiązania, które będą naprawiały zepsuty system zdrowia. Pozdrawiam pana, panie doktorze, i życzę wszystkiego najlepszego.
Dwa słowa, jeśli można, proszę ojca, również bardzo serdecznie pana doktora pozdrawiam. Znamy się, rozmawialiśmy wielokrotnie o naszym programie, o tych problemach, o troskach i pracowników, i pacjentów. Faktycznie, panie doktorze, szanowni państwo, jak się słucha i pani premier Ewy Kopacz, i jej otoczenia, to można byłoby odnieść wrażenie, że pan prezydent Duda 5 lat już sprawuje swój urząd, a rządzi przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, bo to przecież o nas jest ciągle mowa i jesteśmy krytykowani. To pan Jarosław Kaczyński, jeśli nie mówi, jest krytykowany. Jak mówi, to znowu jest krytykowany. Zaczęła się, to już mówiłem w poprzedniej swojej, w jednej z poprzednich swoich wypowiedzi o tej nagonce na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo groźna i niebezpieczna jest. Ja dziś słuchałem, o czym mówiono w jednej z audycji radiowych, do której była zaproszona pani premier Ewa Kopacz po opuszczeniu studia. Trzy dziennikarki krytykowały to, co się dzieje w jeszcze niepowołanej kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Ja musiałem wyłączyć radio, nie mogłem tego słuchać. Są rzeczy, które oczywiście, proszę państwa, będzie można zrobić bardzo szybko i bardzo łatwo, chociażby powrót stażu lekarskiego. No to jest skandal, że pani Ewa Kopacz skróciła najtrudniejsze studia, no może jeśli nie najtrudniejsze, to na pewno bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne, o rok. To skandaliczna decyzja i zupełnie niezrozumiała. Sześciolatkowie, opodatkowanie hipermarketów, banki. Będziemy wprowadzać te nasze filary, o których mówił Andrzej Duda. On już zacznie próbować i ma przygotowywane w tej chwili projekty ustaw, które złoży niebawem. 500 zł dla każdego dziecka to jest też niezwykle ważne i bardzo potrzebne. To bardzo wzmocni polską, niezwykle osłabioną rodzinę. A tylko Polska może być silnym krajem, jeśli w Polsce będziemy mieli silną rodzinę. W zakresie zdrowia musimy, ale właściwie w każdym zakresie musimy zrobić bilans otwarcia. To też jest istotne, też jest ważne, bo my mamy wiedzę, dużą wiedzę, ale nie mamy dostępu do wszystkich informacji. Potrzebne są nam te informacje. Musimy wiedzieć, jak szpitale są faktycznie zadłużone. Musimy wiedzieć, jak państwo jest wreszcie zadłużone. Musimy wiedzieć, jak te podatki są ściągane. Jeśli dowiadujemy się, jeśli wiemy o tym, że deficyt w ściąganiu podatków jest w granicach kilkudziesięciu miliardów złotych, no to być może to jest największy grzech Platformy Obywatelskiej, który roztrwonił olbrzymie kwoty, a jednocześnie zadłużył państwo, no już do kwoty biliona złotych. To jest ogromna kwota. Także będziemy wprowadzać zmiany, te, które można bardzo szybko i na pewno bardzo starannie, a w zakresie zdrowia będziemy robili wszystko, żeby nasze zmiany, potrzebne zmiany w systemie opieki zdrowotnej nie dotykały pacjenta. Pacjent w ogóle nie może wiedzieć o tym, że będzie robiona reforma w służbie zdrowia. Musi czuć tylko poprawę, a nie może być nawet najkrótszego okresu zachwiania w dostępie do i do lekarzy, i w ogóle całego systemu opieki zdrowotnej.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Jest to.
Prosimy. Na wieki wieków amen. Kto do nas telefonuje?
Zbigniew, południa się kłania.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Witam serdecznie szanownych gości. Bardzo bym prosił, aby państwo się odnieśli jakby do programu odnośnie kolei w ogóle w Polsce. Chodzimy przede wszystkim, żeby nie mieć tutaj na myśli tylko modernizacji, żebyśmy również zaczęli budować nowe linie dużych prędkości. Chciałem przede wszystkim się dowiedzieć, czy uwzględniliście państwo w programie budowę tak zwanej linii Y, tej, która ma biegnąć z Warszawy przed Łódź do Poznania i Wrocławia. Ta linia by kosztowała około 25 miliardów złotych. To jest po prostu pikuś w porównaniu do tego, ile wydaliśmy na drogi. Jeżeli nas stać na 150 miliardów wydać na drogi, to i na kolej nas też musi być stać. Po prostu to jest przyszłość. W ogóle zbyt dużo ludzi ginie na drogach. No i musimy po prostu zacząć myśleć o kolei. I to powinno się stać priorytetem w sposób szczególny. Także to jest taki apel do Prawa i Sprawiedliwości, abyście to uwzględnili w programie i w ogóle kontynuować to.
Oddajemy głos, panie Zbigniewie, naszym gościom. Dobrze?
Szczęść
Boże, dziękuję.
Panie Zbigniewie, ja mogę zapewnić pana, że w naszym programie, ale nie tylko w naszym programie teraz, tym przedstawionym na konwencji, ale myśmy dużo wcześniej już poświęcali kolei naprawdę bardzo dużo uwagi, dużo miejsca w naszych wystąpieniach w Sejmie i nie tylko. Otóż kolej ma przed sobą przyszłość. Ona jest zdewastowana. My się całkowicie zgadzamy, że te połączenia kolejowe, które są likwidowane, nie tworzy się nowych. Te linie, które są stare, dworce straszą, nie są remontowane. Kolej, która przed wojną słynęła z punktualności, to być kolejarzem to znaczyło mieć jakąś rangę, także społeczną, to była odpowiedzialność. Dzisiaj już takiej kolei nie ma. Tę kolej podzielono na mnóstwo spółek i spółeczek. Każda z nich za co innego odpowiada. Każda ma zarządy, rady nadzorcze, to są kolejne pieniądze, które idą nie na to, co trzeba. I mamy takie absurdalne przykłady, że nawet jeżeli znajdą się pieniądze na remont pięknego dworca secesyjnego, na które PKP chciałby przeznaczyć środki, to okazuje się, że już tory i peron należą do polskich linii kolejowych, które w swoim budżecie takich pieniędzy na remont nie uwzględniały. I dzisiaj mamy takie dworce kolejowe, które na zewnątrz wyglądają nawet bardzo ładnie, schludnie, czysto są wyremontowane, ale jak wejdziemy do środka, to zobaczymy, że tam jest ruina. Tego tak robić nie wolno. Jest to rozdrobnienie, brak współpracy, a to należy do Ministerstwa Transportu, które powinno tym koordynować, no jest ogromną szkodą dla polskiej kolei. Druga sprawa, pan ma rację. Pendolino, które zamówiliśmy, mamy 20 składów, 13 jeździ po torach, 7 stoi i płacimy za to. Teraz w czasie wakacji okazuje się, że nie mamy czym wozić Polaków na wakacje, młodzieży, na obozy, na kolonie. No i co robimy? Otóż dzierżawimy wagony od Czechów za darmo. No nie. Płacimy za tę dzierżawę, więc to wszystko jest nienormalne. To znowu jest pokazanie jednego z elementów psucia państwa. Pani premier Kopacz jeździ pendolino, ale to pendolino naprawdę nie dojeżdża do tych miejscowości, w których mieszkają ludzie odcięci od świata, bo nie dość, że zlikwidowano tam połączenia kolejowe, to nie ma tam żadnych połączeń. PKS jest zlikwidowana, prywatny przewoźnik jeździ tam tylko raz dziennie. Więc my to wszystko widzimy, dostrzegamy, kolej jest naprawdę naszą troską, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Europie, to uważam, że powinniśmy pójść tym samym śladem, nawet o tym mówiliśmy, że przyszłość przed koleją, także jeżeli chodzi o surowce, bo przecież my mamy tak dużo surowców, które zamiast jeździć tymi drogami, które nie dość, że są budowane trzy razy drożej niż gdziekolwiek w Europie Zachodniej, to one szybko niszczą dlatego, że tamtędy jeździ ciężki sprzęt z kruszywem, na przykład z kamieniem, przykład Dolnego Śląska. Dlatego towar powinien pójść na tory, a nie na drogi. Można, tylko trzeba dobrego gospodarza, trzeba dobrego pomysłu, inicjatywy i odpowiedzialnych ludzi do wykonania tego. Gwarantuję panu, że to jest w obszarze naszych zainteresowań i w naszym programie również.
Ja może tylko jeszcze dodam o tym, o czym pan mówił, o tym, że tak wiele osób ginie na drogach za dwa dni, dziś 23, 25 świętego Krzysztofa. Będziemy się modlić do świętego Krzysztofa, żeby tych wypadków było jak najmniej osób ginęło na polskich drogach. Ale tak, my jeździmy szydłobusem i tym szydłobusem dojeżdżamy w większą ilość miejsc w Polsce. Możemy dojechać tam, gdzie pani premier Ewa Kopacz nie dojedzie, tam, gdzie nie spotka się z ludźmi i nie porozmawia. Mamy taką przewagę nad panią Ewą Kopacz. Do tych bardzo ważnych rzeczy, o których mówiła pani poseł, dodałbym jeszcze przewóz towarów, to już pani mówiła, ale ja bym jeszcze dodał to, co jest istotne i to, na co zwracamy wielokrotnie uwagę, a mianowicie na to, że rozdrobniono tą kolej. Podobnie jest służbą zdrowia. Tworzy się spółki, które ze sobą nie współpracują, które są od siebie zupełnie niezależne i to utrudnia zarządzanie, podobnie jak również i w kolejach. O Pendolino już pani poseł mówiła. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy.
Na pewno kolej jest bardzo istotna i bardzo ważna dla nas i wiemy, że dla Polaków i dla mieszkańców i jest duża przyszłość przed koleją w Polsce.
Wizja przyszłości Polski w kontekście wyborów parlamentarnych to zasadniczy temat naszych dzisiejszych rozmów. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Witam szanownego ojca, witam gości. Mam jeden problem, który chciałbym...
Kto do nas telefonuje?
Janusz z Łodzi.
Prosimy.
Problem mój polega na tym, że no, wiemy jedną rzecz, że mamy odzyskać wolność, czyli żyć w prawdzie i to PiS stara się robić. Wiemy, że PiS chce rządzić na zasadach etyki katolickiej, czyli wiadomo, że mamy miłować nie tylko ziemię, ale i zasady duchowe, moralne, prawa, obyczaje, tradycje, język, wiarę, handel, przemysł. My to wiemy, bo jesteśmy katolikami. I to jest dobry program PiS-u, ponieważ akurat ze strony adwersarzy jest pogardzanie tymi rzeczami, czyli handlem, przemysłem, rolnictwem, tradycją i tak dalej, i tak dalej. Tylko szczególnie do pani rzecznik mam taką prośbę, bo ja akurat innych mediów nie słucham, ale lubię posłuchać opinii ludzi. I dzisiaj w telefonie też się przewinęła taka informacja, że tam się kłócą. Ja uważam, że jeżeli politycy PiS-u idą do programu jakiegokolwiek, to powinni uzgodnić z panem, który prowadzi, z panem redaktorem, żeby nie było tam żadnych prowokacji, żeby nie było, bo potem to jak gdyby jest fałszywy obraz polityków, no bo oni się kłócą. I to jest duża grupa osób, która tak mówi. No i pan redaktor osiągnął swój cel, dostał premię i nie zawsze te rozmowy, które są w mediach liberalnych czy publicznych, służą sprawie. I wydaje mi się, że tam powinny być jakieś zasady rozmowy. No tylko to chciałem powiedzieć i życzę powodzenia. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Panie.
Dziękuję bardzo. Trudno mi się jest odnieść do tego, co pan powiedział, bo nie wiem, o jaki program chodzi i o jaką kłótnię. Ja jestem rzecznikiem 2 tygodnie. Staram się, żeby...
Pani poseł, myślę, że, tak? Że pan tutaj, Janusz, mówi o ogólnej debacie czy dyskusji, która jest dyskusją w wielu, czy to rozgłośniach radiowych, czy stacjach telewizyjnych, rozumiem, która jest właściwie przekrzykiwaniem się i taką kłótnią, prawda?
Ale ja myślę, proszę ojca i panie Januszu, o ile pamiętam, tak? Proszę popatrzeć, bo mówi pan, że ogląda pan tylko jedne media, to rozumiem, że telewizję Trwam. Gdyby pan zerknął na inne programy, chociażby informacyjne, to dzisiaj muszę powiedzieć, nie wiem, co się wydarzyło, ale tych kłótni, takich jak jeszcze niedawno były i takiej napastliwości w tej chwili już nie widać. Jak ton trochę został zniżony. Być może
Pani
wynika
poseł,
to...
Bo osiągnięto zwycięstwo.
Proszę?
Osiągnięto zwycięstwo.
Znaczy...
Zwycięstwo polegające na in vitro.
A,
przecież za tym
tak.
stoją potężne lobby, które naciskały zarówno na ośrodki medialne, jak i na ośrodki polityczne. Druga rzecz, no idzie pozytywnie kolejne zwycięstwo w parlamencie.
Nie zrozumieliśmy się chyba. Tak. Ja zrozumiałam, że pan mówi o tym, że posłowie, którzy są w programie, między sobą kłócą się rozmawiając. To jeżeli tak, to nie zrozumieliśmy się. Natomiast to, co ojciec mówi mi w tej chwili, co ma na myśli, to rzeczywiście osiągnęli swoje, to prawda. Osiągnęli zarówno in vitro, jak i dzisiaj ustawa o możliwości zmiany płci, wcześniej pigułka dzień po. To prawda, że w tej materii media tego głównego nurtu odegrały swoją znaczącą rolę i ten lobbying, o którym ojciec mówi i o którym mówi pan Janusz, jeszcze wciąż istnieje, ale my nie możemy załamywać rąk i nie możemy udawać, że nic się nie stało i myślę, że takie powolne przekonywanie ludzi być może spowoduje, że przynajmniej część z nich zacznie myśleć podobnie jak my i mówić tak jak my.
Tak, o mediach rozmawialiśmy kilka godzin już temu na antenie telewizji Trwam, bo ojciec zadał nam pytanie dotyczące mediów, roli mediów, w jaki sposób one wpisują się w kreowanie rzeczywistości, w kreowanie tego, co dzieje się wokół nas. Czy spełniają swoje zadania media te publiczne? Ja bardzo lubię rozmawiać tu, w audycji u Państwa w Radio Maryja. Tu mamy spokój, mamy ciszę, możemy rozmawiać, możemy prowadzić normalny dialog. Nawet jeśli jest podobna formuła prowadzenia dialogu ze słuchaczami, to w innych audycjach jest zawsze narzucanie tempa, jest poganianie, jest gonitwa i prowokowanie kłótni, prowokowanie ostrych wypowiedzi. Ale to nie jest tylko chyba winą mediów, bo na pewno tak i na pewno to, o czym ojciec mówi w tej chwili, osiągają pewne cele. To jest ich działalność, która ma określony charakter i ma określony cel. Ale to też jest polityka medialna poszczególnych partii politycznych. I zauważcie Państwo, że jak dzieje się coś złego w Platformie Obywatelskiej, coś niekorzystnego dla nich, powiedzmy afera taśmowa, no to wypuszczani są tacy politycy, którzy w sposób brutalny, bezwzględny atakują, używają i języka nie do zaakceptowania. I wtedy tworzy się tumult. I wtedy interesujemy się tym politykiem, tym, co powiedział, a schodzi z naszego pola widzenia to, co się faktycznie wydarzyło. I później słyszymy, Polacy, nic się nie stało. A tych afer mieliśmy, mógłbym tutaj mnożyć i powiedzieć o Stoczniowej, o Amber Gold, i tak dalej. Już nie mówmy o nich wszyscy, czy prawie wszyscy, wszystkie znamy.
Panie senatorze, panie marszałku, społeczeństwo z tego, co dzisiaj słyszeliśmy w rozmowach, wciąż czeka na rozliczenie tych afer.
Tak, czeka, bo te afery zostały zamiecione wszystkie pod dywan. My byliśmy cały czas epatowani jednym. Polacy, nic się nie stało. Z tym, że to był odpowiedni mechanizm, ciągły mechanizm, zniechęcanie do polityki, zniechęcanie do polityków, prowokowanie kłótni, prowokowanie agresji w mediach, brak możliwości rozmowy. A ja w tej chwili słyszę tu głos bardzo istotny, ważny. Ja dziękuję za te głosy, bo one są no nie tylko po to, żebyśmy my odpowiedzieli, ale po to, żebyśmy my się nauczyli i słuchali. Bardzo wiele głosów, które domagają się rozliczenia tych, którzy dokonali tak wielu nieprawidłowości w Polsce. Nieprawidłowe prywatyzowanie, afery wszystkie. One nie zostały rozliczone, ale takie standardy wyznacza w tej chwili Platforma Obywatelska. Jeżeli Platforma Obywatelska głosem Donalda Tuska mówi, pan Sienkiewicz do końca września ma wyjaśnić aferę taśmową. Rok minęło, nie jest wyjaśniona, prawda? I można mnożyć tego typu i obietnice, i deklaracje, które później się zupełnie nie sprawdzają. Zupełnie się nie sprawdzają.
Ja tylko chciałam jeszcze dopowiedzieć, że po stronie Platformy jest taka narracja, która funkcjonuje w przestrzeni medialnej, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, no to dopiero trzeba się będzie zacząć bać. Będziemy tutaj szukać zemsty. Otóż ja chciałam powiedzieć, że absolutnie Prawo i Sprawiedliwość nie myśli o żadnej zemście. Nie do nas to należy. Natomiast jeżeli będzie złamane prawo, gdyby się okazało, że przy tych wszystkich działaniach, aferach zostało złamane prawo, to oczywiście, że takie czyny muszą być potępione, osądzone i ukarane. Ale nie ma to absolutnie nic wspólnego z zemstą.
Wizja przyszłości Polski w kontekście wyborów parlamentarnych. Na ten temat dyskutujemy już ponad 3 godziny na naszej antenie. Od tej dyskusji trzeba przejść do czynów, byśmy umieli stworzyć wspólnotę narodową, wspólnotę narodu, państwo obywatelskie, które zaangażowane jest w budowanie dobra wspólnego, opartego na fundamentach wierności człowiekowi, jego naturze, jego strukturze, tym, kim jest oczywiście, jako katolicy, mówimy na fundamencie ewangelicznym. Dziękuję za obecność w studiu. Senator Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Elżbieta Witek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Kogo państwo pozdrawiają na koniec?
A pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, wszystkich, którzy do nas dodzwonili się, wszystkich tych, którzy nie dodzwonili się. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Dziękujemy za rozmowy niedokończone. Będziemy te rozmowy prowadzić. Mam nadzieję, że tu na antenie Radia Maryja, ale również w Polsce będziemy się spotykać z państwem, będziemy rozmawiać. Te rozmowy nas uczą, nas polityków. My nie idziemy po to, żeby pokazać się, żeby przedstawić się, tylko żeby słuchać Polaków, bo Polacy są mądrzy, wiedzą jak trzeba, wiedzą jakie mają problemy i wiedzą również, i Polacy nam podpowiadają jak je rozwiązywać. Bardzo dziękuję za obecność, dziękuję bardzo za to, że mogliśmy wysłuchać bardzo wielu ciekawych wypowiedzi. I ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy
pani poseł
Radia Maryja. I powiem jeszcze tak króciutko tylko. Alleluja i do przodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
I ja przyłączam się oczywiście do tych podziękowań za wspaniałą rozmowę w spokoju, w skupieniu, bez ponaglania. I pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ale pozwolę sobie jeszcze pozdrowić rodziny tych wszystkich pracujących w tej chwili, których rodziny są gdzieś daleko, żeby im podziękować za wsparcie, jakiego nam udzielają, za pomoc, jakiej nam udzielają, i to, że jesteśmy tutaj, rozmawiamy z państwem, to także dzięki nim, że są wyrozumiali, że nas wspierają i że nas kochają. My ich też kochamy, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie nasze rodziny. I oczywiście wszystkich, którzy nas słuchali, ale także tych, którzy z nami się nie zgadzają, a przez przypadek słuchali Radia Maryja. Może jesteśmy w stanie ich przekonać do siebie. Liczymy na to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Radzi zawsze. Bardzo gorąco państwu dziękujemy za przybycie do studia.